Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, but it's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control then, isn't it? Oh, he is so good to think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian. But I love the Lord, and I love to serve Him. And someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer. Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege. And it is our desire that we bow.
Kłońmy nasze głowy dziś wieczór jako Kościół, jako grupa powołanych i wierzących ludzi, znajdujących się tutaj dzisiejszego wieczora, aby się uczyć Twego Słowa, które nas umieszcza na właściwą pozycję w tym ciele, do którego należymy i gdzie możemy odpowiednio współpracować jako członkowie ciała Chrystusa. A teraz jest wezwanie, abyśmy zwrócili się bezpośrednio do Boga. Każdy z nas ojców myśli, co gdyby to była nasza mała córeczka. Jak bardzo by płonęły nasze serca, jakbyśmy się czuli zranieni wewnątrz. I zwracalibyśmy się do zborów, prosząc o natychmiastową modlitwę. A serce pewnego ojca płonie i boleje. Panie, niechby ta wielka osoba Ducha Świętego przyszła właśnie teraz do serca tego ojca. Usuń wszelki cień wątpliwości i każdy ból. I daj mu poznać, że Ty jesteś Bogiem i nie ma żadnej choroby, która by się mogła ostać w Twojej obecności, kiedy Twoje boskie polecenie zostało wykonane przez Twój Kościół i Twój lud. Ponieważ modlimy się w ciągu tygodnia, rozmyślałem od zeszłej niedzieli o tych sposobach modlitwy lub o jej znaczeniu. My nie mamy zbyt wiele broni, jak się wydaje temu światu, lecz ta mała proca jest bronią śmiertelną, kiedy jest trzymana w palcach wiary. O Panie, niechby nasze modlitwy były celne, niechby zadały cios śmierci, która wisi nad tamtym dzieckiem, niechaj zostanie zniweczona. Niechby te ciemności i mroki zostały usunięte z łóżeczka tego noworodka, tego niemowlęcia, względnie dziecka, tej dziewczynki. Niechaj to wielkie światło Bożej obecności zaświeci na nią. Wyjdzie ze szpitala jako zdrowe dziecię. Boże, my wiemy, że zaraz za tą rzeką czekają na nas nasi umiłowani i to jest wspaniałe. Lecz my miłujemy nasze maleństwa. Modlimy się, Panie, ze względu na Twoją chwałę, abyś oszczędził życie tego dziecięcia. My, jako Twój Kościół, strofujemy tą śmierć i mówimy, stój tam cicho. Ty nie możesz zabrać tego dziecka, bowiem my dla Bożego Królestwa rościmy sobie pretensje do jej życia. Udziel nam tych rzeczy, Panie, aby szły prosto do celu, jakie kierujemy. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy. Amen. Ja nie wiem, co bym czynił, gdybym nie był chrześcijaninem. Ja bym po prostu nie chciał pozostać tutaj dłużej. Nie ma po co żyć. Jedynie po to, aby doprowadzić innych do zbawienia. To jest to najlepsze, co ja znam. Zatem dzisiaj wieczorem pragniemy zaraz rozpocząć małym tłem z naszej poprzedniej lekcji, dlatego, że będę się starał przeczytać dziś wieczorem cały rozdział, jeżeli mi się uda. Zatem w niedzielę rano być może będę musiał się wepchnąć zarówno w niedzielę do południa, jak i wieczorem, jeżeli wam to odpowiada, aby wam w tym wykładzie spróbować przekazać to, co chcę podać do zrozumienia Kościołowi. O, to jest wspaniałe, kiedy odnajdujemy naszą pozycję. A nikt nie może nic czynić, dopóki należycie nie wie, co ma czynić. Co, gdybyś miał zostać poddany operacji i byłby tam jakiś młody lekarz, który właśnie ukończył studia i który jeszcze nigdy przedtem nie przeprowadził operacji, choćby był młody i przystojny, miałby gładko uczesane włosy i byłby ubrany bardzo schludnie, czysto i tym podobnie i powiedziałby, naostrzyłem noże, wysterylizowałem wszystkie narzędzia i inne przyrządy, ty miałbyś jednak trochę niewyraźną minę w tym wypadku. Ja bym raczej wolał starego lekarza, który już wiele razy przedtem przeprowadzał taką operację, zanim bym się poddał operacji. Chciałbym wiedzieć, że to nie jest ktoś, kto właśnie ukończył studia. Chciałbym kogoś, kto ma pewne doświadczenie. A tym najbardziej doświadczonym, jakiego znam, którego możemy zawezwać dziś wieczorem, jest Duch Święty. Wielkim Bożym lekarzem i wielkim nauczycielem. Podstawą mojego poselstwa dzisiaj wieczorem jest ciągle niedzielne kazanie, oni odrzucili Samuela, który posiadał słowo pańskie, a przyjęli Saula, syna Kisza, a odrzucili Samuela, który reprezentował Ducha Świętego, bowiem on mówił tylko wtedy, kiedy Duch polecił mu mówić. Kiedy im na to zwrócił uwagę, powiedział: przypomnijcie sobie, ja wam nigdy nie powiedziałem czegoś w imieniu Pańskim, czego by Pan nie urzeczywistnił. Nigdy też nie chodziłem przed wami nieprzyzwoicie i nikt nie może mi zarzucać grzechu, podobnie jak powiedział Jezus, któż może mnie potępić z grzechu? Widzicie? On mówił dalej, nie przyszedłem do was, by was prosić o pieniądze i tym podobnie, nic od was nie wziąłem, ale wszystko, co wam powiedziałem, było dla waszego dobra, bowiem przyniosłem wam to z ust pańskich. Wszyscy ludzie złożyli świadectwo, to jest prawda. Wszystko to jest prawdą, ale pomimo tego pragniemy mieć króla. Pragniemy być tacy, jak reszta świata. Otóż dzisiejszego wieczora nasze miejsce Pisma dokonuje podziału. List do Efezjan jest księgą Jozuego w Nowym Testamencie. On dokonuje podziału i wprowadza na właściwą pozycję tych, którzy przezwyciężają. To po prostu takie tło przez parę minut, abyśmy uzyskali punkt wyjścia, zanim rozpoczniemy czytać, począwszy od trzeciego wiersza. Zatem ostatniej niedzieli wieczorem stwierdziliśmy, że Bóg w Starym Testamencie dał Izraelowi obietnicę o kraju odpocznienia, bowiem oni byli pielgrzymami i tułaczami i oni znajdowali się w kraju, który nie był ich krajem. A Bóg dał obietnicę przez Abrahama, że miał on przebywać, jego nasienie będzie przebywać przez 400 lat w obcym narodzie, który się będzie nad nim znęcał, lecz on ich miał wyprowadzić mocną ręką i wprowadzić do obfitego kraju, który opływał mlekiem i miodem.
When the time of the promise drew nigh, God
raised up someone. A zatem, kiedy przybliżył się czas wypełnienia obietnicy, Bóg wzbudził kogoś, by ich zaprowadzić do tego kraju. Ilu z was w tej klasie dzisiaj wieczorem wie, kim był ten ktoś? Był to Mojżesz. Zauważcie, naprawdę prawdziwy symbol naszego kogoś, który był dany, aby nas wprowadzić do obiecanego kraju. Chrystusa. Otóż my mamy obietnicę. Bowiem naszą obietnicą jest duchowe odpocznienie, podczas gdy ich obietnicą było cielesne odpocznienie. Zatem oni przychodzili do kraju, gdzie mogli powiedzieć, to jest nasz kraj. My już więcej nie jesteśmy tułaczami. Osiedliliśmy się tutaj. To jest nasz kraj i tutaj mamy odpocznienie. Zasiejemy nasze zboże. Zasadzimy winnice i będziemy spożywać ich owoców, a potem, kiedy nasze życie przeminie, zostawimy to dla naszych dzieci. O, jak możemy wejść do tego kraju, gdzie obowiązują prawa dziedzictwa, podobnie jak w wypadku Noemi, Ruty i Boaza. Przypomnijcie sobie to wszystko. O tym, jak brat w Izraelu, jak on musiał, wszystko, co on stracił, musiało zostać odkupione przez jakiegoś jego krewnego. O, jak to piękne! Byłyby potrzebne tygodnie, aby w to wejść, a jeszcze nie opuścilibyśmy w ogóle tego rozdziału. Moglibyśmy dołączyć całą Biblię do tego tutaj, bezpośrednio do tego jednego rozdziału. Ach, rozważanie tego to dla mnie po prostu rozkosz. Zazwyczaj bierzemy to i rozważamy o tym przez półtora roku i nie opuszczamy tej księgi, a po prostu pozostajemy bezpośrednio przy tym. Otóż, sprawa tego dziedzictwa była tak doniosła. Podobnie jak w wypadku dziedzictwa w tamtym kraju, to, że nikt inny, prócz bliskiego krewnego, nie mógł tego dziedzictwa odkupić. Pozwólcie, że teraz przytoczę dla was, matek, mały dowód tego, co niedawno poruszyłem. Ilu z was tutaj modliło się o swoich ukochanych, którzy są zgubieni? W porządku. Tutaj to macie znowu. Widzicie? Wasze dziedzictwo. Rozumiecie? Paweł powiedział Rzymianinowi, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Jeżeli masz dosyć wiary dla siebie samego, by być zbawionym, to miej dosyć wiary, bez względu na to, jak bardzo knombrym jest ten chłopiec albo ta dziewczyna. Oni zostaną zbawieni mimo wszystko. Bóg to uczyni w jakiś sposób. Nawet gdyby musiał ich położyć na łoże śmierci w szpitalu, oni zostaną zbawieni. Ach, i oni tam będą, powiedział Izajasz, a ich całe potomstwo razem z nimi nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan. O, mam tutaj dla was krótkie miejsce pisma. Mam nadzieję, że dojdę do niego dzisiaj wieczór. Moje serce po prostu płonie, kiedy powracam myślami do tego. Teraz idźmy jednak dalej. Czy zauważyliście, że Mojżesz, ten, który dokonywał wielkich cudów, który przeprowadził Izraela przez cały kraj, przyprowadził ich aż na granicę ziemi obiecanej, lecz nie rozdzielił im w niej ich dziedzictwa? On im nie dał ich dziedzictwa? On ich przyprowadził aż do tej ziemi, lecz to Jozue rozdzielił ten kraj pomiędzy lud. A Chrystus przyprowadził Kościół do tego miejsca, gdzie została dla nich uzyskana ich posiadłość i była im dana, trzeba tylko przekroczyć Jordan. Jest tym, który doprowadza Kościół do porządku. Dzisiejszy Jozue doprowadza Kościół do porządku i rozdaje każdemu dary, ich miejsce, ich pozycje. A on jest głosem Bożym, mówiącym przez wewnętrznego człowieka, którego Chrystus zbawił, Duchem Świętym. Czy rozumiecie aż tyle tego? Teraz przechodzimy do listu do Efezjan. Obecnie on w ten sam sposób umieszcza Kościół na należne mu miejsce. Jozue umieścił ich do naturalnego kraju. Duch Święty umieszcza Kościół na właściwą pozycję do kraju, który oni, na tą pozycję, która im należy, do ich dziedzictwa. Otóż pierwszą rzeczą, którą on tutaj rozpoczyna, on adresuje swój list, Paweł, jak stwierdzimy za chwilę, cała ta tajemnica została mu objawiona nie w jakimś seminarium, nie przez jakiegoś teologa, lecz było to boskie objawienie Ducha Świętego, które Bóg dał Pawłowi. On wiedział, że ta tajemnica Boża, jak on mówił, która była ukryta od założenia świata, została mu objawiona przez Ducha Świętego. A Duch Święty, znajdujący się między ludem, doprowadzał każdego do porządku i umieszczał Kościół na właściwą pozycję. Otóż, jako pierwsze, Paweł zaczyna tutaj opowiadać ludziom, aby odrzucili wszelkie... Pamiętajcie, to jest dla Kościoła, nie dla tych, którzy znajdują się na zewnątrz. Dlatego, co jest na zewnątrz, jest to tajemnica w zagadkach i nigdy nie potrafi jej zrozumieć. Przechodzi to ponad jego głową. On nie wie o tym wiele więcej niż nic. Lecz dla Kościoła jest to miodem w skale, niewymowną radością, błogosławioną pewnością, kotwicą duszy. Jest to naszą nadzieją i ostoją. O, jest to wszystkim, co jest dobre. Całe niebo i ziemia przeminą, lecz Słowo Boże nigdy nie przeminie. Lecz człowiek znajdujący się na zewnątrz Kanaanu nic o tym nie wie. On się ciągle tuła. Nie mówię, że on nie jest dobrym człowiekiem. Ja tego nie mówię. Ja nie mówię, że człowiek znajdujący się nawet w Egipcie nie jest dobrym człowiekiem. Dopóki on nie wejdzie do tej posiadłości, a ta posiadłość, która obietnica, która była dana Kościołowi, nie dotyczy kraju naturalnego, lecz kraju duchowego. Królewskim kapłaństwem, świętym narodem, zatem w tym królewskim kapłaństwie, świętym narodzie, szczególnym ludzie, powołanych, wybranych na podstawie wyboru, odłączonych, dla nich cały świat tam na zewnątrz jest martwy. I my jesteśmy kierowani przez Ducha Świętego. Synowie i córki Boże są kierowani przez Ducha Bożego. Nie przez człowieka, lecz przez Ducha Świętego. Całkowicie w miłości. Cała ta sprawa jest powiązana miłością. Wiele razy próbowano tego nauczać. Niewątpliwie wielcy teolodzy przeniknęli do tego o wiele głębiej niż potrafię ja. Lecz pragnę wam przekazać jedną rzecz, że człowiek, który jest w Chrystusie i posiada Ducha Świętego, potrafi znosić człowieka, który jest zły. On jest łagodny, delikatny, cierpliwy. On jest słodki, pokorny, wierny, napełniony Duchem Świętym, nigdy negatywny, zawsze pozytywny. On jest odmienną osobą. Nie jakiś człowiek, który mówi, myśmy to kiedyś otrzymali. Jeśli krzyczeliśmy, otrzymaliśmy to. My, metodyści, kiedy krzyczeliśmy, znajdowaliśmy się w tym kraju. To jest dobre, to jest w porządku. Ja w to również wierzę. Potem przychodzą zielonoświątkowcy, mówiący w językach i mówią, myśmy to dostali. Każdy, kto mówi w językach, otrzymał to. Ja w mówienie w językach wierzę również. Lecz pomimo tego, ciągle stwierdzamy, że cała masa ludzi nie posiadała go jednak. Widzicie? Widzicie? Oni są? Obecnie przychodzimy do tej wielkiej, ukrytej tajemnicy, która była zasłonięta od założenia świata, a obecnie, w ostatecznych dniach, została objawiona Synom Bożym. Czy wierzycie, że to prawda, iż synowie Boży zostają zamanifestowani, zanim w ogóle pójdziemy gdziekolwiek dalej, otwórzmy na chwilę list do Rzymian, 8 rozdział i pozwólcie, że wam coś przeczytam. Patrzcie, czy się to nie odnosi do tego, o czym tutaj mówię. Weźmiemy teraz list do Rzymian 8, 19 werset z 8 rozdziału listu do Rzymian. Bo troskliwe wyglądanie stworzenie oczekuje objawienia Synów Bożych. Według angielskiej Biblii manifestacji Synów Bożych. Troskliwym wyglądaniem całe stworzenie oczekuje tego objawienia, manifestacji. Widzicie? Manifestacja. Ujawnienie się. Cały świat. Nawet Mahometanie spodziewają się tego. Wszędzie wokoło, na każdym miejscu tego wyglądają. Gdzie są ci ludzie? Mieliśmy potężny szumiący wiatr, mieliśmy gromy i błyskawice, mieliśmy olej i krew, mieliśmy wszelkiego rodzaju rzeczy, lecz przeoczyliśmy ten cichy i wolny głos i nie słuchaliśmy go, a on był tak pociągający dla proroka, że się owinął w płaszcz, wyszedł i powiedział: oto ja, Panie. Widzicie? Obecnie całe stworzenie wzdycha i oczekuje manifestacji, objawienia Synów Bożych. Paweł najpierw umieszcza Kościół dokładnie tam, gdzie on należy. Przeczytajmy to teraz jeszcze raz, abyśmy otrzymali tło. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, przez wolę Bożą, świętym, to znaczy poświęconym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie. Otóż, aby klasa tego nie zapomniała, w jaki sposób wejdziemy do Chrystusa? Czy przyłączymy się do Kościoła, aby wejść do Chrystusa? Czy wejdziemy do Chrystusa na podstawie oświadczenia? Czy wejdziemy do Chrystusa przez zanurzenie w wodzie? Jak wejdziemy do Chrystusa? Pierwszy do Koryntów, 12 rozdział. Bowiem przez jednego ducha, przez jednego wielką literą D-U-C-H-A, którym jest Duch Święty, zostaliśmy wszyscy wechrzczeni do obiecanego kraju. W tym obiecanym kraju wszystko należy do nas. W obiecanym kraju. Czy to pojmujesz, bracie Collins? Widzisz? Wszystko w obiecanym kraju. Kiedy Izrael przekroczył ten Jordan i wkroczył do ziemi obiecanej, zwalczał każdą rzecz. Pamiętajcie, być w obiecanym kraju to nie oznacza, że jesteście odporni na choroby. To nie znaczy, że jesteście wolni od kłopotów i zmartwień. Lecz to oznacza to. O, niech to głęboko przeniknie. Lecz to oznacza, że to należy do was. Powstańcie tylko i zajmijcie go. Widzicie? Kiedy, pamiętajcie jednak, jedyną rzeczą, z powodu której Izrael stracił kiedykolwiek człowieka, był grzech, który wkradł się do obozu. To jest jedyny istniejący sposób, jak możemy stracić zwycięstwo. Dzieje się tak wtedy, kiedy grzech wkradnie się do obozu. Ktoś gdzieś nie jest w porządku. Kiedy Achan ukradł tę złotą sztabę i babiloński płaszcz, grzech był w obozie i bitwa skończyła się porażką. Dajcie mi dziś wieczorem taki kościół, bez skazy, grupę ludzi, doskonale, całkowicie w obietnicy Bożej, napełnioną Duchem Świętym, chodzącą w duchu. A ja wyzywam każdą chorobę i każdą dolegliwość, lub cokolwiek by to było, każdego John Lewisa, znajdującego się w kraju, razem z wszelką jego niewiarą, oraz wszystkich niewierzących, którzy istnieją, abyście dzisiaj przynieśli jakąkolwiek chorobę lub dolegliwość, a oni odejdą stąd doskonale zdrowi. Absolutnie tak. Bóg dał tą obietnicę. Tylko grzech niewiary może ją powstrzymać. Otóż, za chwilę dojdziemy do tego, czym jest taki nieznaczny grzech. Teraz do tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, łaska wam i pokój, niech będzie od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Według angielskiej Biblii, który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w niebieskich miejscach w Chrystusie. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, mamy duchowe błogosławieństwo. Na zewnątrz Chrystusa mamy uczucia, sensacje. Bezwzględnie pewne błogosławieństwa. Żadna pozorna wiara, żadne udawanie, żadne przybieranie miny. Lecz jak długo próbujesz twierdzić, że jesteś w obiecanym kraju, a nie jesteś, twoje grzechy cię znajdą. A wiesz, co zaraz się stanie? Stwierdzisz, że sam się potykasz, jak to mówimy w języku potocznym, paprzesz się. Stwierdzisz, że nie posiadasz tego, o czym mówisz. Lecz kiedy jesteś w Chrystusie Jezusie, On ci obiecał niebiański pokój, niebiańskie błogosławieństwo, niebiańskiego ducha. Wszystko jest twoje. Jesteś w kraju obiecanym i w całkowitym posiadaniu wszystkiego. Amen. Jak to cudowne. O, kontynuujmy nasze studium. Jak on nas wybrał. Otóż, na tym Kościół potyka się tak bardzo. Jako nas wybrał w Nim, w kim? W Chrystusie. Stwierdzamy zatem, że wówczas w pierwszej Mojżeszowej oraz w objawieniu 17:8, że On nas wybrał w Chrystusie przed założeniem świata. Otóż to słowo, pozwólcie, że przeczytam następny werset. Przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości, który nas przenaznaczył. Pragnę się teraz zatrzymać przy słowie przenaznaczony, w angielskim predestynowany. Predestynowany nie znaczy, ja wybiorę brata Neville i ja nie wybiorę brata Billera. To nie to. Jest to Boża uprzednia wiedza, który wiedział, kto będzie prawym, a kto nie będzie prawym. Zatem na podstawie uprzedniej wiedzy Bóg wiedział, co ma czynić, więc On przeznaczył dzięki swojej uprzedniej wiedzy, że sprawi to, iż wszystkie rzeczy będą działać dla dobra tych, którzy miłują Boga, a przyjść, zwołać wszystkie rzeczy jednym, którym jest Jezus Chrystus. Pozwólcie, że posłużę się tutaj niewielką ilustracją. To jest dobre. Powrócimy do pierwszej Mojżeszowej 1:26. Sądzę, że mówiłem o tym trochę ubiegłego wieczora lub poruszyłem tę sprawę. Mianowicie, kiedy Bóg nazwał swoje imię Pan Bóg, jest to zawarte w słowie El, Elach, Elohim, co oznacza ten samoistniejący. Nie było niczego innego, co by istniało oprócz Niego. Nie było powietrza, nie było światła, nie było gwiazd, nie było świata, nie było niczego innego. Istniał Bóg i tylko sam Bóg. El, Elach, Elohim. Zatem On stworzył to wszystko. Wewnątrz Niego były atrybuty, co oznacza, że On był wewnątrz tego wielkiego El, Elach, Elohim. Były atrybuty względnie, wiecie, co to jest atrybut. Albo pozwólcie, że to raczej powiem w następujący sposób. W nim była natura. Jest to takie, że prosty człowiek to zrozumie. A ja jestem jednym z tych prostych, który to musi pojmować w ten sposób. Wewnątrz w nim była natura, aby być ojcem. Lecz on był samoistniejący. Nie było nikogo, dla kogo by mógł być ojcem. A oprócz tego, w nim wewnątrz było jeszcze coś innego. Mianowicie, on był Bogiem. A Bóg jest obiektem oddawania czci. Lecz on był samoistniejący. El, Elah Elohim. A więc nie było nikogo, kto by mu oddawał cześć. Wewnątrz był on Zbawicielem. A nie było nikogo zgubionego, kogo by mógł zbawić. Widzicie? Wewnątrz był on lekarzem. Widzicie? Ale nie było żadnego chorego, który by mógł zostać uzdrowiony, ani nikogo, kto by był chory. Czy pojmujecie teraz to zagadnienie? A więc jego atrybuty, jego natura wyprodukowała to, co dzisiaj istnieje. Niektórzy ludzie mówią, dlaczego Bóg nie powstrzymał tego po prostu zaraz na początku? On jest bydlęciem z okrutnym sercem, powiedział Joe Louis. Ten, który potępił Jacka Co, rozumiecie? On powiedział, on jest po prostu bydlęciem z okrutnym sercem. Nie ma takiej rzeczy jak Bóg. Gdyby coś takiego było, on by był, nazwał go po prostu wszelkiego rodzaju przezwiskami, widzicie? Lecz jest to tylko dlatego, że ma być może dużo wiadomości tutaj u góry, ale tutaj niżej nie ma żadnych. Oto na czym to polega, widzicie? Słowo mówi o tym tutaj, a on je ukrył. Te tajemnice były ukryte, przypomnijcie sobie, Biblia mówi, od założenia świata i czekały na manifestację synów Bożych, aby zostały przedstawione Kościołowi. O, moi drodzy, czy to pojmujecie? Teraz zatrzymam się na chwilę przy moim opowiadaniu, albo przejdę do następnej myśli, którą mam na sercu, dopóki tego nie podam. Poprzez cały wiek Mojżesza, poprzez wieki proroków, poprzez wszystkie te wieki, oni czekali aż do ostatecznych czasów, aby te sprawy zostały wyłożone zgodnie z Pismem. To się zgadza, bowiem to miało zostać objawione Synom Bożym. Dlaczego? Jak już powiedziałem, zwężało się to podobnie jak piramida i było to coraz węższe, węższe i węższe. Często zwracałem uwagę na to, że Bóg sporządził trzy Biblie. Tą pierwszą umieścił On na nieboskłonie, Zodiaka. Czy widzieliście już kiedy Zodiak? Co jest pierwszą postacią Zodiaku? Panna. Co jest ostatnią postacią Zodiaku? Lew. Przyszedł po raz pierwszy do Panny, a po raz drugi przyjdzie jako lew z pokolenia Judy. Widzicie? Następną zrobił on w piramidzie, wówczas w dniach Enocha, kiedy budowano piramidę, dokonywano na niej pomiarów. Ja tego nie rozumiem. Lecz w czasie wojen, kiedy oni się schylili i szli na swoich kolanach tak daleko i mogli zmierzyć dystans wojen, dokąd one teraz mierzą? Dokładnie na szerokość królewskiej komory. A jak ta piramida została wzniesiona, my jej nie potrafimy zbudować dzisiaj nawet przy pomocy wszystkich środków, którymi obecnie dysponujemy. Nie potrafilibyśmy jej zbudować. Ona jest zbudowana w ten sposób, że jej krawędzie zbiegają się w jednym punkcie. A ten kamień na nigdy nie znaleziono kamienia szczytowego. Oni nigdy nie położyli wierzchołka na szczycie tej piramidy. Ja nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie, że ta wielka piramida w Egipcie nigdy nie posiadała kamienia szczytowego. Dlaczego? Kamień szczytowy został odrzucony. Chrystus, kamień węgielny, widzicie, on został odrzucony. Lecz kiedy rosnęliśmy z wieku luterańskiego, poprzez wiek baptystyczny, metodystyczny i zielonoświątkowy, jesteśmy teraz bezpośrednio u kamienia szczytowego. Widzicie? Oczekując i tęskniąc za tym, by kamień szczytowy został umieszczony na swoje miejsce, aby budynek został dokończony. Czy nie czytaliście w piśmie, że kamień został odrzucony? Zdajemy sobie sprawę z tego, że to było powiedziane odnośnie świątyni Salomona. Ten odrzucony kamień stał się kamieniem głównym, kamieniem narożnym. Mówię to tylko dlatego, aby wam to obrazowo przedstawić. Otóż, według Biblii, żyjemy teraz w ostatecznych dniach, na wierzchołku piramidy, w okresie skrzyżowanych ryb, w wieku raka, w zodiaku. W czasie przyjścia lwa, w czasie kamienia szczytowego i w dniach manifestacji Synów Bożych według Biblii. Widzicie? Czy widzicie, gdzie się znajdujemy? Jesteśmy dokładnie w czasie końca. Ilu z was czytało w gazecie w tym tygodniu o tym, co powiedział Chruszczow i ci pozostali? Oni są przygotowani, a my również. Amen. Rozumiecie? O, co za przywilej, co za dzień. Gdyby chrześcijanie mogli sobie tylko zdać sprawę z tego, w jakim czasie żyjemy. O, moi drodzy, co myślicie, pisarz tej księgi, który to widział i widział, gdzie to się miało zamanifestować w ostatecznych dniach, dychał i oczekiwał na powstanie Synów Bożych w ostatecznych dniach, mocą Ducha Świętego na końcu tego wieku, aby objawić te sprawy, które były trzymane w tajemnicy od założenia świata, aby je wyprowadzić na jaw. Powróćmy teraz ponownie do założenia świata, aby otrzymać objawienie, aby się przekonać, czy mamy rację, czy nie. Mam nadzieję, że nie postępuję świętokradczo, kiedy nazywam Boga tatą. Pragnę to jednak powiedzieć w ten sposób, abyście to zrozumieli. Tata. Tata chciał mieć dzieci, więc co uczynił? On powiedział, niech będą aniołowie. I oni stanęli koło niego. O, to było znakomite. Oni mu oddawali cześć, zatem on był Bogiem, zgodnie z jego atrybutem. Przypomnijcie sobie, on był Elach, Elohim, samoistniejący. Nie było nikogo innego prócz niego. Jako pierwsi pojawili się aniołowie. Otóż aniołowie nie potrafili czynić niczego więcej niż oddawać chwałę. Oni nie mogli być zgubionymi, oni nie mogli chorować, oni byli nieśmiertelnymi istotami, zatem on nie mógł zamanifestować swojej uzdrawiającej mocy, on nie mógł przedstawić swego zbawienia. Więc potem, zanim, następnie on powiedział, uczynimy coś namacalnego. Uczynił więc ziemię. A kiedy uczynił ziemię, uczynił wszelkie stworzenie na ziemi. Następnie uczynił człowieka. Wszystko, co pojawiło się na ziemi, począwszy od kijanki lub meduzy, po prostu jakaś forma ciała unoszącego się na wodzie, począwszy od tego do żaby, która jest najniższą formą życia, jaką można znaleźć, jak oni twierdzą, jest to żaba. Najwyższą formą jest ludzka istota. Po żabie była jaszczurka, a za jaszczurką wciąż dalej i dalej i dalej, a każdym razem, kiedy Duch Święty tchnął, powstało znowu życie. Wyższa forma życia. I nagle powstało coś na podobieństwo Boże. Był to człowiek. Nigdy nie było, ani nigdy więcej nie zostanie stworzone coś wyższego niż człowiek, bowiem człowiek jest stworzony na podobieństwo Boże. Widzicie? Człowiek, kiedy on stworzył swego pierwszego człowieka, otóż kiedy on stworzył swoje anielskie istoty, on stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę, stworzył je oboje w tejże jednostce. On był zarówno mężczyzną i niewiastą rodzaju żeńskiego i męskiego. Kiedy stworzył Adama i włożył go do ciała, przypomnijcie sobie, w 1 Mojżeszowej 1 on stworzył mężczyznę i niewiastę, a w 1 Mojżeszowej 2 jeszcze do tej pory nie istniał człowiek, aby uprawiał glebę. Cielesny człowiek. Nie było człowieka, który by mógł wziąć coś do ręki i uprawiać glebę, ale jednak istniał człowiek na jego podobieństwo. A Bóg jest, zgromadzenie mówi, duchem. To się zgadza, widzicie? On uczynił pierwszego człowieka, mężczyznę i niewiastę stworzył je. Otóż wtedy, kiedy on stworzył pierwszego człowieka, pamiętajcie więc, on to miał wszystko razem w swoich myślach. Rozważaliśmy o tym w niedzielę wieczorem. Słowo to wyrażona myśl. Bóg rozmyślał, w jaki sposób mógłby być Bogiem, jakby mu mogła być oddawana cześć, jakby mógł być lekarzem, jakby mógł być zbawicielem, a gdy tylko wypowiedział słowo, na tym była sprawa załatwiona na zawsze. O, gdyby tylko ci synowie Boży trzymali się tak mocno słowa Bożego, kiedy Bóg wypowie słowo, na tym sprawa skończona. Absolutnie. On być może oczekiwał, historia mówi o tym, och, archeolodzy i wszyscy inni, oni twierdzą, że świat być może istnieje już od milionów, milionów i milionów lat. Ja nie wiem, być może było to już tryliony, trylionów lat. Ja nie wiem, jak długo to było. Bóg nie istnieje w zakresie czasu. On nie ma ani jednej minuty czasu mniej niż miał, kiedy to wypowiedział. On jest ciągle Bogiem. U Niego czas nie istnieje. Nigdy nie uświadamiałem sobie tego w ten sposób, aż do pewnego wieczora, względnie raczej poranka, przed paru dniami. Wiecznie, nie wczoraj, nie jutro, wszystko teraz. Czy zauważyliście, kiedy to słowo jam jest? Nie ja byłem lub ja będę, on jest wiecznym, jam jest, widzicie? Jam jest, ciągle. Otóż, on jednak chciał umieścić pewne rzeczy do zakresu czasu. On musiał stworzyć coś, co by mu oddawało cześć. Więc jego atrybuty wyprodukowały to. Potem on stworzył człowieka. Lecz ten człowiek, on wyglądał na samotnego, zatem aby okazać swoje wielkie postanowienie, jakie on miał odnośnie Chrystusa i Kościoła, on nie wziął innego kawałka gliny, aby stworzyć niewiastę, lecz on wyjął żebro z boku Adama. I wyjął z ducha Adama tą kobiecą część i włożył ją do tego żebra. Kiedy widzicie mężczyznę, który postępuje jak niewieściuch, to coś nie jest w porządku. A kiedy widzicie niewiastę, która pragnie postępować jak mężczyzna, coś nie jest w porządku. Widzicie? Coś nie jest w porządku. Oni są dwoma całkiem odmiennymi duchami, zupełnie. Lecz razem oni tworzą jednostkę. Ci dwaj są jedno. Zatem on stworzył mężczyznę i niewiastę, a oni się nigdy nie mieli zestarzeć, nigdy umierać, nigdy posiwieć, nigdy. Oni jedli, pili, spali, tak samo jak my, lecz oni nie wiedzieli w ogóle, co to jest grzech. Teraz pominę to miejsce, aby to poruszyć kiedyś na innej lekcji, mianowicie nasienie węża, odnośnie którego proszono mnie, abym to odwołał. Chciałbym jednak zobaczyć kogoś, kto by przyszedł i pokazał mi coś innego. Oto czego chciałbym się dowiedzieć, rozumiecie? Otóż, lecz potem, po tym wszystkim, potem kiedy rozpoczął się grzech, co miało miejsce? Hen tam w górze, miliony, setki milionów mil wyżej, znajduje się taka wielka przestrzeń i to jest doskonała miłość agape. Każdym razem, kiedy uczynicie jeden krok na tej drodze, a wy wiecie, jak nikłe to jest, kiedy to dotrze na ziemię, jest to tylko cień cienia cienia. To jest to, co posiadacie. To jest to, co ja posiadam. Cień cienia cienia. Miłości agape. Coś jest w was. Coś jest w każdej kobiecie tutaj po dwudziestce. Coś jest w każdym mężczyźnie tutaj po dwudziestce, co by pragnęło pozostać. Masz do dyspozycji tylko 5 lat. To znaczy od 15 do 20. Po dwudziestce zaczynasz obumierać. Do 15 lat jesteś po prostu dorastającym dzieckiem. Potem dojrzewasz do 20 lat, a po 20, och, mówisz, jestem ciągle prawdziwym mężczyzną. Tylko tak mówisz, ale nie jesteś. Obumierasz, a twój płomień życia zaczyna gasnąć. Bez względu na to, co czynisz. Bóg kształtował cię aż do tego wieku, ale potem będziesz obumierać. Otóż, co się dzieje? Otóż, zaczynasz obumierać, lecz coś jest w tobie, co mówi, chciałbym mieć znowu 18 lat. Pragnę wam teraz postawić pewne pytanie. Co by było, gdybyś się urodził 500 lat temu i pozostałbyś w wieku 18 lat aż do dziś? Czy nie byłbyś zabytkiem z twoimi pojęciami sprzed 500 lat? Przedtem, nim ci angielscy purytanie w ogóle przyszli tutaj, a ty byłabyś młodą panią z takiego rodzaju pojęciami. No wiesz, byłoby ci lepiej po prostu iść naprzód i zestarzeć się i przeżyć 500 lat. Widzicie? Coś nie jest w porządku. Mówisz, otóż właśnie teraz czuję się wyśmienicie, bracie Branham. Ach, mam 18 lat, mam 16 lat, czuję się dobrze. Kochanie, pozwól, że ci coś powiem. Jak możesz wiedzieć, że twoja matka jest między żyjącymi w tej chwili, jeżeli nie jest w kaplicy? Jak możesz wiedzieć, czy twój chłopiec albo twoja dziewczyna nie zostali zabici tylko kilka minut temu? Jak możesz wiedzieć, czy rano nie będziesz już tylko zwłokami w swoim domu? Jak możesz wiedzieć, czy wyjdziesz żywy z tej kaplicy dziś wieczór? Jest to taka niepewność. Tutaj nie ma niczego pewnego. Czy masz 15, 12, 19, 75 czy 90 lat? Wszystko jest niepewne. Nie wiesz, na czym stoisz. Pomimo tego jednak tęsknisz, aby powrócić do 15 lat albo do 18. Co sprawia, że tak czynisz? Gdybyś zatem powrócił do 18 lat i pozostał w tym wieku i nigdy nie był chorym i nigdy nie był, musiałbyś mieć innych ludzi koło siebie, bowiem ty byś ich przetrwał, widzisz? Ludzie by już przeszli do innego wieku, a ty byłbyś staroświeckim. Byłoby ci gorzej, niż gdybyś zestarzał się razem z nimi. Lecz coś jest, co cię woła, abyś pozostał tutaj. Jest to ta mała agape, ten nikły cień, który sprawia, że coś powyżej tego miejsca tutaj. Otóż przed paru dniami wieczorem, względnie rano o 7 godzinie, kiedy Duch Święty dzięki Jego dobroci i Jego łasce zabrał mnie z tego ciała, ja wierzę, ja nie mówię tak albo nie, i wstąpiłem do owego kraju i zobaczyłem tych ludzi, a oni wszyscy byli młodzi. Zobaczyłem najładniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek widziałem w moim życiu. On powiedział do mnie, niektórzy z nich mieli 90 lat. Są to twoi nawróceni. Nic dziwnego, że oni krzyczą, mój bracie. Otóż, to jest niebieskie ciało. Mianowicie, kiedy umrzemy, nie staniemy się mitem, staniemy się ciałem. Gdybyśmy wszyscy umarli, gdyby nas wysadziła w powietrze i zdmuchnęła bomba atomowa w tej chwili, za 5 minut od teraz podawalibyśmy sobie rękę i trzymalibyśmy się w objęciach, krzyczelibyśmy bez przestanku i uwielbialibyśmy Boga. O tak! A brat i siostra Spencer, którzy tutaj siedzą, przypuszczam, że są jedną z najstarszych par tutaj, mieliby 18 albo 20 lat. Brat Neville byłby po prostu młodzieńciem, a ja byłbym młodym smykiem. Wszyscy bylibyśmy po prostu, to jest dokładnie tą prawdą. Jeżeli ten ziemski przybytek zburzony będzie, mamy inny, który nas już oczekuje. Kiedy noworodek opuści ciało swej matki podczas naturalnego urodzenia, jego malutkie ciało wije się i kopie nóżkami i tak dalej. Przebaczcie mi to wyrażenie, młode niewiasty. Kiedy to się dzieje, jego życie to mięśnie poruszające się odruchowo. Lecz kiedy przyjdzie na tą ziemię, to zaraz łapie oddech i istnieje duchowe ciało natury, aby właśnie wtedy wejść do tego niemowlęcia. Zostawcie je. Ono podniesie swoją główkę i będzie szukać piersi swojej matki i zacznie ssać. Gdyby tego nie czyniło, mleko nie zaczęłoby się nawet tworzyć. Czy obserwowaliście kiedy ciele, gdy się urodzi, skoro tylko wzmocni się na tyle, aby stanąć na swoich nogach, kto by to powiedział? Podchodzi do swojej matki, zaczyna szukać dookoła i potem zacznie ssać. O tak! Bowiem, kiedy urodzi się to ziemskie ciało tutaj, istnieje duchowe ciało przygotowane dla niego. A gdy tylko to, o, aleluja! A jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy inny, który czeka na nas po tamtej stronie. Gdy tylko opuścimy to ciało, wejdziemy do tego drugiego? Do takiego, które już nie chce chłodnej wody do picia, nie ma potrzeby, aby pić wodę. Ani nie spożywa pokarmu, ono nie jest z prochu tej ziemi. Lecz ono jest tak samo realne, może odczuwać i uścisnąć rękę, jest tylko tam miłość i wszystko jest doskonałe. A to ciało czeka tam po drugiej stronie, ono jest częścią tego. Istnieją trzy ciała. Ty rozpoczynasz swoje wieczne życie właśnie tutaj, przy ołtarzu. Tutaj rozpoczynasz twoją wieczność. O, rozpoczynasz wieczne życie wprost tutaj. Potem jesteś znowu zrodzonym, Synem Bożym. A potem, kiedy umrzesz, zaczynasz, kiedy śmierć uderzy na ciebie w tym ciele, a twoje serce przestanie bić, a te śmiertelne koła zatrzymają się, Ten nikły cień, który był tylko cieniem cienia, w jednej sekundzie stanie się cieniem cienia, następnie cieniem, potem stanie się małą kropelką, następnie stanie się potokiem, potem stanie się rzeką, a następnie oceanem i po pewnej chwili stoisz w obecności Twoich umiłowanych tam po drugiej stronie, przyodziany w szatę niebiańskiego ciała, także poznasz się z innymi, miłujecie się nawzajem, powróciłeś na nowo do stanu młodzieńca albo młodej niewiasty. To się dokładnie zgadza. Czekacie tam, aż do przyjścia Pana Jezusa. Pewnego dnia Jego chwalebne ciało. Pamiętajcie więc, jest to niebiańskie ciało, nie to chwalebne, ale niebieskie ciało. A pewnego dnia to niebieskie ciało opuści niebiosa razem z Jezusem. Mówię wam bowiem, 2 Tesaloniczyków, 5 rozdział, jedno albo drugie miejsce. Mówię wam, nie chciałbym, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też wierzymy, że Bóg w Chrystusie przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie rozkazania Pańskiego, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pańskiego, nie powstrzymamy albo nie przeszkodzimy, to jest najlepsze słowo, nie przeszkodzimy tym, którzy zasnęli, zabrzmi bowiem trąba Boża, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw, te niebiańskie ciała stąpią na dół i przyodzieją się w te ziemskie, uwielbione ciała, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, i zostaniemy zachwyceni razem z nimi, aby się spotkać z Panem na powietrzu. Nie będę pił z owocu winnej macicy, ani spożywał z niej aż do czasu, kiedy będę go znowu spożywał razem z wami w królestwie mego Ojca na uczcie weselnej. W przeciągu 3,5 roku Antychryst kończy swoje panowanie. Cały świat zostaje zniszczony. Żydzi zostają wywołani. Józef daje się poznać poganom, względnie Żydom. Przypomnijcie sobie, kiedy Józef dał się poznać braciom, nie był przy tym obecny ani jeden poganin. Kiedy on posłał, wy znacie tę historię, Józef, doskonały typ Chrystusa pod każdym względem. A kiedy Józef posłał po swoich braci i oni podeszli do niego, kiedy on spojrzał i zobaczył małego Beniamina i zobaczył ich tam, to on... Oni powiedzieli, ależ to facet, nie powinniśmy byli zabijać naszego brata Józefa. Teraz, kiedy Chrystus, kiedy on daje się poznać im, Żydzi widzą, że popełnili błąd. A Józef był tak poruszony, że musiał niemal płakać. Odprawił więc swoją żonę razem z dziećmi i wszystkie straże i posłał ich do pałacu? To się dokładnie zgadza? A potem w obecności samych Żydów on powiedział, jam jest Józef, wasz brat, jestem waszym bratem. Wtedy oni upadli na ziemię i zaczęli drżeć, mówiąc, teraz zostaniemy ukarani, dlatego że zabiliśmy naszego brata. Myśmy powiedzieli, że zabiliśmy naszego brata, a teraz on jest wielkim królem. On rzekł, Bóg uczynił to w pewnym celu, aby zachować życie. Dokładnie to jest powodem, dlaczego to Bóg uczynił, aby zbawić nas, pogan. Halleluja! Józef, będąc odrzucony przez swoich braci, wziął sobie oblubienicę. A jego oblubienica była poganką, nie Żydówką. W porządku. Do czego dochodzimy obecnie? Kiedy przyobleczemy to chwalebne ciało, nastąpi ten wielki, wspaniały wiek, który ma przyjść. Kiedy to chwalebne ciało, to niebiańskie ciało, stanie się chwalebnym ciałem. Czy pojmujecie, co mam teraz na myśli? Potem będę się mógł przechadzać i powiedzieć, bracie Neville, pozwólcie, że wam podam niewielką ilustrację. Ja powiem, bracie Holmes, chodźmy do naszego taty dziś rano. On jest Bogiem. Teraz go znamy. On jest Zbawicielem. On jest lekarzem. Nigdy nie istniało coś takiego jak stworzenie grzechu. To jest nie do przyjęcia, nieprawdaż? nie został stworzony. Wcale nie. Grzech to wypaczenie. Jest tylko jeden stwórca, a tym jest Bóg. Grzech to wypaczona sprawiedliwość. Czym jest cudzołóstwo? Wypaczoną sprawiedliwością. Czym jest kłamstwo? Przekręconą prawdą. Z pewnością. Czym jest przekleństwo? Jest to Boże błogosławieństwo, obrócone na przekleństwo Bogu zamiast błogosławieństwa. Grzech nie został stworzony. Grzech jest wypaczeniem. Szatan nie mógł stworzyć grzechu. On tylko wypaczył to, co stworzył wcześniej Bóg. To się dokładnie zgadza. Śmierć jest tylko wypaczeniem życia. Zatem zauważcie, weźcie to pod uwagę. Potem ja podejdę i powiem: bracie Humes, chodźmy ty, ja oraz brat Biller i niektórzy z braci, chodźmy do taty, do Boga. Udajmy się w krótką podróż. Wy chłopcy lubiliście góry, kiedy... Tak! O, tam po drugiej stronie, w tym nowym świecie, rozciągają się na przestrzeni paru milionów mil. Wyruszmy i powędrujmy po nich. Ja muszę sterować słońcem każdy dzień. Podnieście się wyżej. Ja was wysłucham. Jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. Izajasz 66. To się zgadza. I wiecie, będę się tam przechadzał, wszyscy będziemy się tam przechadzać i będzie to tylko mała podróż. Czy na okres 500 lat, czy na okres miliona lat, to nie gra żadnej roli. A zatem teraz to brzmi jak głupstwo, lecz to jest prawda. Widzicie? To jest prawdą, ponieważ tam nie istnieje czas. Jest to wieczność. A kiedy tam wyjdę i będę się tam przechadzał, czy wiecie, kogo tam spotkam? Ja powiem: otóż, czy to nie jest siostra Georgie Bruce? Wiesz, siostro Georgio, nie widziałem cię już od dłuższego czasu. Wyglądasz tak jak zawsze, widzicie? Ona ma może 10 milionów lat, ale jest tak młoda, jak była kiedyś. Ona skrobie kogoś po plecach, a ja patrzę, a to gepard albo lew. Ja mówię: jak się masz dziś rano, gepardzie? Miał, odpowie jak kot. O, byłem tam na dole i rozmawiałem z kilku siostrami, tam w pobliżu tych wielkich kwiatów. I byliśmy tam około 500 lat, wiesz, i patrzyliśmy na nie. To brzmi jak głupstwo, ale to jest prawdą. Dokładnie tak jest. W ten sposób zamierzył to Bóg. Dobrze, błogosławione twoje serce, siostro Giorgio. Nie może cię spotkać żadna krzywda, nic z tych rzeczy. Od wieczór wystąpimy na szczyt tej góry i powiemy: o, tato Boże, kiedyś byłem zgubiony. O, kiedyś byłem w bagnie grzechu, tato Boże. A ty mnie zbawiłeś. Wiecie, ludzie, którzy to próbowali wyrazić, byli uważani za wariatów. Otóż ten mężczyzna, który napisał ostatni wiersz miłości Bożej, zostało to napisane na ścianie zakładu dla obłąkanych. Ten, który próbował wyrazić miłość Bożą. Jak bardzo on się uniżył, aby zbawić grzeszników. I jak on to uczynił, że jego miłość stąpiła na dół, aby zbawić ciebie i mnie. Mówimy o oddawaniu czci, aniołowie nic o tym nie wiedzą. Anioł umie oddawać cześć tylko w ten sposób, że tam stoi, porusza swoimi skrzydłami do przodu i do tyłu i w poprzek i woła: halleluja, halleluja. Co łaski! Kiedy chodzi o poznanie, ja byłem zgubiony, a obecnie zostałem odnaleziony, byłem umarły i znowu żyję. O Boże! Ja byłem grzeszny, byłem nieczysty, znajdowałem się tam na śmietnisku. Tutaj jest to najlepsze, co ci mogło dać życie. Czy udałeś się kiedy tam, na śmietnisko Colgate? Jest to najbardziej cuchnące miejsce, na którym byłem kiedykolwiek. Ten stary smród czyni mnie po prostu chorym, kiedy go wącham. Leżysz tam w całym tym starym smrodzie, tak chory, że ci się niemal żołądek przewraca, jak po zażyciu olejku rycynowego. Widzisz? Po prostu tak chory, jak tylko możesz być. Czury biegają wszędzie koło ciebie, próbując cię pożerać. I to jest to najlepsze, co ci oferuje życie. Potem ktoś wyciągnął rękę i podniósł cię do góry. Jesteś już naprawdę stary i nie możesz sam sobie pomóc. A ktoś podnosi cię do góry i przemienia cię na 18-letniego młodzieńca, umieszcza cię na szczycie góry, w samym kwiecie zdrowia. O, moi drodzy, możesz swobodnie korzystać ze świeżego powietrza i chłodnego łyku dobrej wody. Czy chciałbyś kiedy powrócić ponownie na to śmietnisko? Nigdy, 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 nigdy nie pójdziesz na to śmietnisko ponownie. Takie jest tego znaczenie, przyjaciele. Takie znaczenie miała ta wizja albo przeniesienie, cokolwiek to było, wizja. Ja mówię wizja, obawiam się bowiem, żeby to kogoś mogło zranić, kiedy mówię przeniesienie, ale tak właśnie było. Oto gdzie Bóg, co Bóg uczynił, aby przyprowadzić synów i córki do siebie. Otóż, kim są ci ludzie? Jak oni w ogóle, co uczynili ci ludzie, aby sobie na to zasłużyć? Jak to w ogóle osiągnęli? Bóg na początku, zanim w ogóle został stworzony anioł, ilu z was wie, że on jest nieskończony?
So, God in his infinite mercy, he saw that Lucifer would do that if he created this. He had put him on a free moral agency, that basis, and you're still there. That's right. The tree of right and wrong set before every one of us. You make your choice. And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God in his infinite mind saw that and saw the only way.
Otóż wy, bracia trynitarianie, ja was nie chcę zranić.
But how in the name of the good word of God,
w imię dobrego Słowa Bożego, jak mogliście w ogóle określić Jezusa jako osobę odrębną od samego Boga? Gdyby Jezus wziął kogoś innego i posłał go, by umarł, by odkupić tego człowieka tutaj, to on byłby istotą niesprawiedliwą. Był tylko jeden sposób, jak to Bóg mógł w ogóle uczynić. On sam musiał zająć to miejsce. I Bóg stał się ciałem, aby mógł skosztować boleści śmierci, aby wyjąć z nas żądło śmierci, abyśmy mogli zostać odkupieni przez Niego samego. Z tego powodu będzie mu tak oddawana cześć. Jezus był człowiekiem, z pewnością. On był człowiekiem, CZLOWIEKIEM, urodzonym z dziewicy Marii, który był w nim, był Bogiem nie pod miarą. W nim przebywała pełnia bóstwa cieleśnie. On był Jehowa Jirech, on był Jehowa Rafi, on był Jehowa Manasseh, on był Jehowa Tarcza Nasza, nasz Puklerz, nasz Lekarz, on był Alfą, Omegą, początkiem i końcem, on był pierwszym i ostatecznym, on który był, który jest i który ma przyjść, Dawidowa, poranna gwiazda, no wiecie, on jest wszystkim we wszystkim. W nim mieszkała pełnia bóstwa cieleśnie. A śmierć miała zawsze żądło, którym żądliła ludzi. Ach, powiedział diabeł, mam cię, ponieważ mnie usłuchałeś. Żądlę cię, wrzucę cię do grobu. Krew baranków nie może ci wcale pomóc, jest to tylko krew zwierzęca. Lecz Bóg w swojej mądrości wiedział, że przyjdzie baranek, zabity przed założeniem świata. O tak! A oni, on czekał na ten czas, aż nadejdzie, nastanie pełnia czasu. Lecz pewnego dnia jednak, kiedy ten baranek, ten mężczyzna przyszedł, nawet szatan został wystrychnięty na dudka. Przypatrywał mu się ze wszystkich stron i rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, uczyń to. Jeżeli jesteś Synem Bożym, uczyń cud i pozwól mi zobaczyć, jak to czynisz. Niech zobaczę, jak to czynisz. Aha! Zawiążę ci szmatę koło głowy i będę cię uderzał. Jeżeli jesteś prorokiem, powiedz nam, kto cię uderzył. Ja nie wierzę, że ty jesteś tym wielkim mężem. Jeżeli jesteś, powiedz nam otwarcie, kim jesteś. Widzicie? I wszystkie możliwe sprawy tego rodzaju. O, powiedz nam, że jesteś. On nie otworzył swoich ust. O, czy on go wówczas nie wyprowadził w pole? On spojrzał na swoich uczniów i rzekł, mógłbym powiedzieć memu ojcu, a on by mi posłał 12 legionów aniołów. Wiesz, Bóg tego nie słyszał. Gdybyś ty był. O, to nie jest on. No wiecie, patrzcie, on krwawi. Hej, żołnierze, chodźcie tu któryś z was i naplujcie mu w twarz. Pluli na niego, drwili z niego, wyrywali garściami brodę z jego twarzy. O, to nie on. Gdzież tam, to nie on. Wbiję w niego moje żądło, chłopcze. Teraz go urządzę, teraz cię mam. Kiedy został ubiczowany, wołał, Eli, Boże mój. To był człowiek. Dlaczego mnie opuściłeś? W ogrodzie Getsemane opuściło go namaszczenie. Wiecie, on musiał umrzeć jako grzesznik. On umarł jako grzesznik. Wiecie o tym. Moje grzechy, lecz za moje i za wasze. Oto jak daleko szła jego miłość. On wziął na siebie moje grzechy. O, aleluja! On wziął na siebie moje grzechy. Oto on stał, on nie mógł otworzyć swych ust. Wbijający rządu powiedział, wiecie, ja sądzę, że to był tylko zwykły człowiek. On się nie urodził z dziewicy, bowiem ja wbiłem do niego, zakotwiczyłem w nim moje żądło. On przychodzi i wbija swoje żądło do niego, lecz to się dla niego źle skończyło, chłopcze. Jego żądło zostało wtedy wyrwane. Od tego czasu już więcej nie może żądlić. Jego żądło zostało w nim. I powstał z martwych trzeciego dnia i powiedział, jam jest on, który był umarły, a żyje znowu. Żyje na wieki wieków, mam klucze śmierci i piekła. O tak! On go nie rozpoznał, kim on był. Dlatego, że ja żyję i wy żyć będziecie. Jeszcze się nie okazało. Pewnego dnia, 3 lub 4 dni potem, kiedy on wstąpił do ojca, powrócił z powrotem, potem niektórzy powiedzieli, o, on jest, on musi być zjawą. On musi być pewnego rodzaju duchem tego męża. Kiedy go zobaczyliście, widzieliście wizję. Nie, on był prawdziwym Jezusem. Tomasz powiedział, pozwólcie, że zobaczę jego ręce i wszystko. Powiem wam, czy to jest on. On rzekł, oto jestem. Dalej powiedział, czy macie tutaj jaką rybę i chleb? Przynieście mi kanapkę. Oni mu przynieśli kanapkę i on tam stał i jadł ją. Powiedział, czy duch je tak jak ja? Czy duch ma ciało i kości tak jak ja? Widzicie? On powiedział, ja nim jestem, to jestem ja. Paweł powiedział, jeszcze się nie objawiło całkiem jasno, jaki rodzaj ciała będziemy posiadać, lecz wiemy, że będziemy mieć ciało podobne do niego. Co? Czy on miał może ciało teofanii? Oczywiście. Kiedy on umarł, Biblia mówi, że on, znowu zaimek osobowy, wstąpił do piekła i głosił duszą, które są w więzieniu. Jak on tam wstąpił? Jak on tam głosił? On miał zmysł uczucia, on miał zmysł słuchu, on miał zdolność mowy. On głosił w tym samym ciele, jakim niedawno widziałem owych uwielbionych. Głosił tym duszom, które były w piekle, które nie pokutowały w dniach cierpliwości Bożej za dni Noego. Lecz kiedy on wstał z martwych na Wielkanoc, było niemożliwe, aby to ciało miało oglądać skażenie, bowiem prorok Dawid widział to przedtem. Nie zostawię jego duszy w piekle, ani nie pozwolę, aby mój święty oglądał skażenie. Nadto i moje ciało odpocznie w nadziei, bowiem on nie zostawi mojej duszy w piekle, ani nie dopuści, aby mój święty oglądał skażenie. I w przeciągu 72 godzin, zanim mogło się rozpocząć skażenie, ta teofania, to ciało, które poszło i głosiło duszą, które były w więzieniu, które nie pokutowały podczas cierpliwości za dni Noego, powstało ponownie, a to śmiertelne przyoblekło nieśmiertelność. I on tam stał i spożywał pokarm, i on nam powiedział, że był człowiekiem. Halleluja! Oto jak go zobaczymy, bracie Iwens. Tak będzie, kiedy on usiądzie na tronie Dawida. Halleluja! W takim stanie będziemy się tam przechadzać i z powrotem udam się z wami na 1 000 000 lat na ucieczkę na przełaj przez te góry. Widzicie? Tylko kilka dni, tylko kilka minut, a przejdziemy na drugą stronę. Usiądziemy razem tam w górze. A kiedy przyjdzie czas spożywania pokarmu, wiecie, co zaraz będzie? Siostra Łódź powiedziała. Ja powiem, siostro Łódź, otóż gdzie przebywałeś przez cały ten czas? Nie widziałem cię już od, wydaje mi się, jakby to było 15 minut. Było to 2000 lat temu, bracie Branham. Jak się czujesz? Oczywiście, nie możesz się czuć inaczej niż dobrze. Chłopcy, chodźcie tutaj. Pokażę wam wszystkim coś, bracia. Moi umiłowani bracia. Tutaj jest źródło wody najlepsze, jakie piliście kiedykolwiek. Ach, tutaj otrzymamy dobry, chłodny napój. Ja wyciągnę moją rękę i będę miał wielką kiść winogron. Wszyscy sobie usiądziemy i będziemy je spożywać. Czy to nie będzie cudowne? Będzie to dokładnie takie. Właśnie takie. Jak to otrzymaliśmy? Jak o tym wiemy? Przed założeniem świata predestynował nas. Kogo? Tych, którzy są w obiecanym kraju. Przenaznaczył nas ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej, ku chwale sławnej łaski swojej, abyśmy go mogli uwielbiać, tak jak on powiedział. Oto czym on jest, Bogiem. My go chcemy uwielbiać. ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym, zostaliśmy przyjęci w Chrystusie, którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie GRZEHUW.
Muszę powrócić do adopcji, lecz chcę się na chwilę zatrzymać przy grzechach. Grzechy. Czy to zauważyliście? Czy wiecie, że Bóg nie potępia grzesznika za to, że grzeszy? On potępia go za to, że jest grzesznikiem. Jeżeli grzesznik pali cygaro, on go nie potępia za to. On jest grzesznikiem, tak czy owak, widzicie? On, grzesznik, nie ma żadnego grzechu. On jest po prostu grzesznikiem. Rozumiecie? On nie ma żadnego grzechu. Lecz wy macie grzech. Wy, którzy jesteście chrześcijanami. Zauważcie, że on mówi tutaj do kościoła. Zachowuje go w należytym porządku. Widzicie? Przebaczenie grzechów. GRZEHUW. My popełniamy grzech. Lecz grzesznik jest po prostu grzesznikiem. Bóg mu nie przebacza. Otóż, wy powiecie, on wyszedł stąd i zastrzelił człowieka. Co z tym zrobisz? To nie moja sprawa. Ja nie jestem od przeprowadzania reform. Ja jestem kaznodzieją. Sąd zatroszczy się o to. Oni są tymi, którzy naprawiają. Oni są od reformowania. Otóż mówicie, on popełnił cudzołóstwo, bo to mamy prawo. Ta sprawa jest między nim a prawem. Ja nie jestem od reformowania, ja nie naprawiam ludzi. Ja pragnę, aby się nawrócili. Ja jestem kaznodzieją, rozumiecie? A moim zadaniem jest przyprowadzić ich do Boga. Jeżeli ktoś grzeszy, to jego sprawa. On jest grzesznikiem. Bóg potępia go na wyższym poziomie. On jest grzesznikiem od początku. On już od początku jest potępiony. On się nie dostał nawet do podstawowych spraw. On jest nigdzie. On jest od początku grzesznikiem. On nie ma żadnego grzechu. On jest grzesznikiem. Ty byś nie mógł wyjść i powiedzieć, potąd jest to noc, a odtąd już nie ma nocy. Nie, to wszystko jest nocą. Wszystko. Tak powiedział Bóg. On jest po prostu grzesznikiem. To wszystko. Otóż on czynił tamto i dotąd to jest ciemnością, ale dalej jest naprawdę jasna noc. Ja wiem, lecz to jest po prostu całe ciemnością. To wszystko. Widzicie? Ja bym nie mógł powiedzieć, do tego miejsca jest światło. Właśnie potąd. Nie, to wszystko jest po prostu światłem. Widzicie? Tylko światłem i nie możecie powiedzieć, do którego miejsca. Widzicie? Lecz jeśli w tym jest ciemna plama, to w tym jest ciemność. Zatem grzechy. GRZECHY. My mamy przebaczenie naszych grzechów przez Jego, co? Krew. Drogocenną krew. Według bogactwa Jego, jak dostępujemy przebaczenia? Czy dlatego, że jesteśmy godni? Czy uczyniliśmy coś, aby nam zostały przebaczone grzechy? Jego czego? Łaski. O, moi drodzy, niczego nie przynoszę w moich rękach, Panie. Niczego nie mogłem dokonać. Nie ma ani jednej rzeczy, którą bym mógł uczynić. Patrzcie, On mnie predestynował, On mnie powołał, On mnie wybrał. Ja Go w ogóle nie wybrałem. On mnie wybrał. On wybrał Ciebie. On wybrał nas wszystkich. Myśmy Go nie obrali. Jezus powiedział, nie wyście mnie obrali, ale ja Was obrał. On rzekł, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli by go najpierw nie pociągnął mój ojciec, a wszyscy, których mi dał ojciec, przyjdą do mnie. A żaden z nich nie zginie, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Widzicie? On powiedział jednak, wszyscy, których mi dał ojciec, przyjdą do mnie. Och, opóźniam się zbytnio, nieprawdaż? Ja się z tego nigdy nie wydostanę. Nie udało mi się dotychczas rozpocząć. Pozwólcie więc, że się pospieszę. Muszę właśnie tutaj do czegoś dojść. Całkiem szybko, właśnie teraz. Spieszmy się. Muszę powrócić do adopcji, choćby tylko na chwilę. O, czy mi przebaczycie? Tylko na chwilę. Przedstawmy to tutaj. Niektórzy ze słuchaczy podjęli długą podróż z Georgii aż tutaj, tylko z powodu dzisiejszego wieczora. Błogosławione wasze serca. Otóż, bracia z Georgii, z Teksasu, skądkolwiek przyjechaliście, słuchajcie tego. 5 wersetu. Pozostańmy przy nim kilka minut.
Który nas przenaznaczył ku... Co oznacza słowo ku? To słowo ku. Ono oznacza, że idziemy do czegoś. Ku czemuś. Idę ku źródłu. Idę ku krzesłu. Raczej Humes, czy to pojmujesz? Idę ku kazalnicy. Otóż,
On nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej. Jakie wielkie upodobanie? Czyje upodobanie to było? Czyja dobroć? Jego własna. Jego własne dobre upodobanie. Jego własnej woli. Zatem czym jest adopcja, przysposobienie za synów? Pozwólcie, że to obecnie przedstawię. Nie wiem, czy nie będę miał dosyć czasu, aby to przebrać. Poruszę tylko tą sprawę. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie poselstwa, możecie mi je postawić trochę później, kiedyś innym razem. Słuchajcie. Wasza adopcja, przysposobienie za synów, nie jest waszym narodzeniem się. Wasza adopcja jest waszym umieszczeniem. Kiedy narodziliście się na nowo, Jan 1, 17, wydaje mi się, kiedy narodzimy się z Ducha Bożego, jesteśmy synami Bożymi. Lecz my byliśmy predestynowani, przenaznaczeni. Otóż tutaj jest to, do czego staram się was wprowadzić. Do synów ostatecznych dni, widzicie? Abyście to zrozumieli. My byliśmy predestynowani, przenaznaczeni ku przysposobieniu za synów, do adopcji. Otóż tak to wygląda. To jest to, co trochę rani zielonoświątkowców. Oni mówią, narodziłem się na nowo, chwała Panu, otrzymałem Ducha Świętego. Wyśmienicie, jesteś Bożym dzieckiem, to się zgadza. Lecz to jeszcze nie to, o czym ja mówię. Widzicie, zostaliście przenaznaczeni ku przysposobieniu za synów. Przysposobienie za synów, adopcja, to umieszczenie syna na pozycji. Jestem za blisko tego, bo Rebeka mi mówiła, że podchodzę zbyt blisko niego i wy tam w tyle nie słyszycie. Taki już jestem. Widzicie, dziecko... Ilu z was zna zasady przyjęcia za syna w Starym Testamencie? Oczywiście, wyszukaliście to. Urodził się syn. Sądzę, że mówiłem o tym w pewnym przemówieniu. Które to było, Jim? Czy sobie przypominasz? Ono jest na taśmie. Które to było? Ja poruszyłem tamtą sprawę. O tak, już to mam. Jego słuchajcie. Adopcja dzieci.
When a child was born in a family, he was a
w Starym Testamencie, kiedy w rodzinie urodziło się dziecię, ono było dzieckiem, kiedy się urodziło, bowiem urodziło się rodzicom, był to syn w tej rodzinie i był dziedzicem wszystkiego. Ten syn był wychowywany przez wychowawców. Galacjan, 5 rozdział, 17 do 25 wiersza. On był wychowywany przez opiekunów. Wychowawców, nauczycieli. Gdyby mi się na przykład urodził syn, powiedzmy, ja jestem ojcem i to jest powodem, dlaczego w Biblii króla Jakuba, ilu z was pomyślało kiedyś, że to brzmi okropnie śmiesznie w wersji króla Jakuba, w domu mego ojca jest wiele pałaców. Wiele pałaców. Widzicie? W dniach, kiedy król Jakub tłumaczył Biblię, dom był posiadłością. Posiadłości mego ojca jest wiele pałaców. Nie w domu pałace, lecz on był nazywany ojcem tej posiadłości. Brzmiało to bardzo biblijnie, bowiem tak jest napisane w Biblii. Jeżeli ojciec miał wielką 1000-akrową farmę albo coś podobnego, to miał dużo ludzi, którzy tam żyli, miał wynajętych kilku ludzi mieszkających tutaj, którzy troszczyli się o owce, kilku tam, którzy troszczyli się o bydło, miał tam kilku, którzy chodzili do górnej części farmy, oddalonej o 100 mil, niektórzy troszczyli się o kozy w pobliżu, a niektórzy o muły i inne rzeczy. On miał po prostu wielką posiadłość. I wsiadał na swego osiołka i jeździł dookoła do każdego z nich, aby się dowiedzieć, jak sobie radzą. Na przykład przy strzyżeniu owiec i tym podobne. On nie miał czasu. Wy mnie nie słyszycie, kiedy oddalam się od mikrofonu. Ja będę się starał pozostać tutaj w tyle. Czy słyszycie mnie teraz dobrze? Uważajcie, on odjechał, starając się zatroszczyć o całe swoje królestwo. Obecnie on chciał, jego syn ma się stać dziedzicem wszystkiego, co on posiada. On jest dziedzicem. Kiedy my zostaliśmy wrodzeni przez Jezusa Chrystusa do Królestwa Bożego, jesteśmy dziedzicami nieba, współdziedzicami z Jezusem. Dlatego, że On zajął nasze miejsce, On stał się nami grzechem, abyśmy się mogli stać Nim sprawiedliwością. Widzicie? On się stał mną, abym ja mógł stać się Nim. Widzicie? Tu dziedzicę z Nim. W porządku. Pamiętajcie o tym. Widzicie? Każdy jeden z was.
predestinated you by foreknowledge that you were coming to this.
Że już przedtem wiedział, że wy przyjdziecie do tego. Ojmuje, niech podniesie swoją rękę. Widzicie? Bóg w oparciu o uprzednią wiedzę predestynował was, abyście przyszli do obiecanego kraju. Czym jest dzisiaj dla chrześcijanina obiecany kraj? Podnieście po prostu swoją rękę, jeśli to wiecie. Obietnica jest dla was i dla waszych dzieci oraz dla tych, którzy są z dala. A stanie się w dniach ostatecznych, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało, na waszych synów i córki, a w księdze Izajasza 28:18 przepis za przepisem, przykazanie za przykazaniem, trochę tu i trochę ówdzie, trzymajcie się mocno tego, co dobre, bowiem jąkającymi się wargami i obcymi językami będę mówił do tego ludu i to jest odpocznienie, to odpocznienie, ten kraj sabatu, o którym powiedziałem, że do niego nie wejdą. A pomimo wszystko oni nie będą słuchać, oni potrząsali głowami i odeszli, nie chcąc tego słuchać. Widzicie? Dokładnie. Co to było? Dokładnie tak, jak ci ludzie, którzy przeszli całą drogę z Kanaanu, albo raczej z Egiptu, przebyli całą podróż po pustyni i przyszli na same granice tego kraju, wystarczająco blisko, by skosztować winogron, które pochodziły z tego kraju. Bracie, tamci ludzie chcą, abym wycofał to, co powiedziałem na temat Żydów 6. Jak to mogę uczynić? Oni są wierzącymi do pewnej granicy. Oni nigdy nie przejdą na drugą stronę. Oni nie mogą przejść na drugą stronę. Jezus tak powiedział. Oni mówili, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni. Jezus powiedział, oni wszyscy pomarli. To ich oddzieliło. Oni wszyscy pomarli. To się zgadza. On rzekł, ale jam jest chlebem życia, który przychodzi z nieba, od Boga. Ktokolwiek jadł z tego chleba, nie umrze na wieki. To się zgadza. O tak, kto go spożywa, kto to spożywa, ma żywot wieczny. Jam jest drzewem życia z ogrodu Eden. Widzimy teraz, że ci ludzie tak bardzo zbliżyli się do tego. Widzicie, jeżeli zauważyliście w liście do Żydów 6, nie będę już do tego powracał, lecz w liście do Żydów 6, ci, którzy raz stali się uczestnikami, przyszli do tego tak blisko i skosztowali z niebiańskiego daru. Oni siedzieli dookoła i widzieli uzdrowienia, które się działy. Widzieli ludzi w mocy Bożej. Oglądali przemienione życie, lecz sami nie przyłożyli do tego ani ręki. Wcale nie, bynajmniej. I skosztowali z mocy przyszłego świata. Gdyby próbowali odnowić się ku pokucie, ponieważ oni sami ponownie ukrzyżowali Syna Bożego, a krew przymierza, przez którą zostali poświęceni, ja należę do Kościoła, który wierzy w poświęcenie. To jest dobre, kiedy się to dzieje, lecz nie poszedłeś wystarczająco daleko. Widzicie? Oczywiście. Pustynia ich poświęciła. Tak, rzeczywiście. Oni tam na zewnątrz mieli wszystko. Miedzianego węża, miedziany ołtarz, poświęcenie. Lecz oni weszli do Palestyny, aby odpocząć. Czy nie? Pójdźcie tutaj do Żydów 4. Czy on nie powiedział inne odpocznienie? Bóg stworzył siódmy dzień i dał im odpocznienie w siódmym dniu. Na innym miejscu on mówił o dniu odpocznienia, a dzisiaj w Dawidzie. Potem on dał im inne odpocznienie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Wejdźcie do tego odpocznienia. Bowiem my, którzy weszliśmy do tego odpocznienia, zaprzestaliśmy czynić nasze dzieła, tak jak Bóg zaprzestał swoich dzieł w dniu sabatu. Oczywiście. Oto wasz sabat, odpocznienie. Oto wasze prawdziwe odpocznienie w tym obiecanym kraju. Duch Święty jest obietnicą dla ludu. Dlaczego oni będą chcieli wykształconych w szkole kaznodziei, którzy im pozwolą nosić szorty i obcinać swoje włosy, używać pomadkę do ust, a mężczyźni grają w gry hazardowe, piją piwo i opowiadają żarty i zachowują się ciągle w ten sposób, a nazywają samych siebie członkami Kościoła? Dlaczego oni chcą raczej przyjąć coś takiego, a odrzucić kierownictwo Ducha Świętego? Przecież Biblia mówi, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż obosieczny miecz, który was odcina od kości, a nawet rozróżnia myśli serca, nawet myśli umysłu. Jeżeli miłujemy świat albo rzeczy tego świata, nie ma w nas nawet miłości Bożej. Wielu jest powołanych, ale mało wybranych, bowiem ciasna jest brama, a wąska jest droga, która prowadzi do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują. Wielu przyjdzie do mnie w tym dniu i usiądą w królestwie, powiedział Jezus, z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Lecz dzieci królestwa zostaną wyrzucone na zewnątrz i powiedzą, Panie, czy tego nie czyniliśmy w Twoim imieniu? Czyśmy nie głosili, czy nie byliśmy doktorem takim, a takim, wielebnym, takim, a takim? Nigdy Was nie znałem, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czyniliście nieprawość, nie znałem Was! Nie wszyscy, którzy mówią, Panie, Panie, wejdą, lecz kto czyni wolę mego Ojca, który jest w niebiesie, ten wejdzie. Tutaj to macie. Wejście do obiecanego kraju. W jaki sposób tam wejdziemy? My jesteśmy do tego predestynowani, przenaznaczeni. W oparciu o Bożą uprzednią wiedzę zostaliśmy predestynowani do czego? Dla Jego czci, dzięki Jego łasce, dla chwalenia i oddawania czci i chwały Bogu. Tata, który siedział wówczas tam na początku, samoistniejący, nikogo nie było wokół niego, chciał mieć kogoś, kto by mu oddawał cześć. Więc on przewidział z góry i predestynował Kościół, a było to przed założeniem świata, a ich imiona włożył do księgi życia baranka, który został zabity przed założeniem świata, aby się mogli pojawić na końcu czasu ku Jego czci i ku Jego chwale, kiedy wszystkie rzeczy zgromadzi w tym jednym mężczyźnie, w Jezusie Chrystusie. Chwała! O to chodzi. To jest po prostu, to jest właśnie to. Mój bracie, siostro, nie odchodź nigdy od tego. Bóg powołał Cię na podstawie swej wyborczej łaski. Bóg Cię poświęcił na podstawie swej elekcyjnej łaski. Bóg dzięki swojej elekcyjnej łasce i swojej mocy ochrzcił Cię i umieścił Cię do tego kraju odpocznienia. Ci, którzy weszli do tego odpocznienia, już więcej nie schodzą na manowce. Oni zaprzestali swoich dzieł, podobnie jak Bóg zaprzestał swoich. Mają niewymowną radość i pełnię chwały. Drzewo życia kwitnie w nich. Oni posiadają cierpliwość, delikatność, dobroć, cierpliwość przynoszącą wiarę, łagodność, szlachetność i tak dalej. Drzewo życia kwitnie w nich, ponieważ ich nadzieja jest zakotwiczona w Jezusie Chrystusie, a Duch Święty składa o tym świadectwo przez cuda i znamiona, które towarzyszą wierzącym. Te znamiona będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. W swoim codziennym życiu uzdrawiają chorych, wypędzają diabły, mówią w językach, widzą wizje. Oni chodzą z Bogiem, oni rozmawiają z Bogiem. Żaden diabeł nie może nimi poruszyć. Oni stoją niewzruszenie, wyglądając wiecznego życia. Zapominając o tych rzeczach, które przeminęły, dążąc do celu, do tego wzniosłego powołania w Jezusie Chrystusie. Tutaj to macie, tutaj to macie. To jest ten Kościół. Jak oni do tego doszli? Nie możecie powiedzieć, otóż Panie, Ty wiesz, pewnego dnia zacząłem palić cygara i upadłem. Potem pomyślałem, żebym... O nie, 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 nie. Predestynacja. On nas powołał, a kiedy usłuchaliśmy Jego głosu, powiedzieliśmy, Boże, byliśmy zgubieni. Nie mieliśmy nawet na myśli, aby się ratować. Z natury byliśmy świniami. Od początku byliśmy świniami. Idźcie do zagrody ze świniami, spójrzcie na starą maciorę i powiedzcie, hej, popatrz tutaj, kochana, chcę Ci coś powiedzieć. To niedobrze, że pijesz, pomyję. Ona powie, kwik, kwik. Widzicie? Właśnie tyle potraficie uczynić w sprawie swego zbawienia. Dokładnie tyle. Mówicie, Pani, nie powinna się ubierać w takie odzienie. Powinna się ubierać w studnie. Powinnaś czynić to. Nie powinnaś chodzić do... Nie powinnaś urządzać księć, grąc karty. Nie powinnaś palić papierosów. Nie powinnaś tego czynić. Proszę Pana, Pan nie powinien w ten sposób postępować. On mówi, ja należę do tych... Aha. To jest niemal wszystko, co oni wiedzą. Otóż chcę Ci powiedzieć, że jestem tak samo dobry jak Ty. Widzicie? Oni odrzucają kierownictwo Ducha Świętego. Ponieważ Biblia mówi, że jeśli miłujecie świat i rzeczy tego świata, nie ma w Was miłości Bożej. Co Was czyni tak osobliwym? Wy jesteście świętym ludem. Co uczyniliście? Z tego kraju. Znajdujecie się po drugiej stronie, w innym kraju. Jak się tam dostaliście? To jest ten obiecany kraj. Jakiego rodzaju obietnica?
A stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleje z ducha mego na wszelkie ciało. Przez jednego ducha jesteśmy wszyscy wechrzczeni do tego jednego obiecanego kraju. Amen. Bracia i siostry, aleluja. W czystości serca, bez zazdrości i nienawiści. Nic tych rzeczy. Nie troszczę się o to, czy brat schodzi na manowce. Niezależnie od tego, co on czyni, ty pójdziesz za nim. Nie tak dawno udałem się za pewnym bratem, który wszedł na manowce. Pewien młodzieniec powiedział do mnie, zostaw tego łajdaka, zostaw go w spokoju. Ja powiedziałem, jeżeli to u mnie zajdzie tak daleko, że moje serce nie będzie miało współczucia do mego brata, to czas dla mnie iść do ołtarza, dlatego że wypadłem z łaski. Powiedziałem, pójdę za nim, póki ostatni oddech jest w jego ciele. Pójdę za nim tak długo, aż się mi go uda pozyskać. Pozyskałem go. Halleluja. Przyprowadziłem go z powrotem. O tak! On jest teraz na powrót w bezpiecznej owczarni. O tak! On by zszedł na manowce z taką pewnością, jak ten świat stoi. Przed chwilą, kiedy zobaczyłem tą małą, biedną niewiastę, która tam siedzi, a szeryf zatelefonował do mnie i powiedział, wiesz, ona powinna być w kaftanie bezpieczeństwa. Dalej mówił, ona po prostu majaczy, ona zwariowała. Oni ją umieścili w hotelu do czasu mego przyjścia. Ja powiedziałem, to jest w porządku. Szeryf powiedział, wiesz, Billy, znam go bardzo dobrze, znam go już od czasu, kiedy byłem dzieckiem. On rzekł, jeżeli mógłbym ci być w czymś pomocny. Ja powiedziałem, w porządku. Ty możesz jej pomóc? Ja powiedziałem, nie, lecz on może. Przyprowadźcie ją do mnie. Więc oni ją stamtąd przyprowadzili, a kiedy odeszła stąd przed chwilą, była spokojna. Po co było? Wysłaliśmy za nią modlitwę. Amen. Ona była tak, oni powiedzieli, czy chcesz, abyśmy sprowadzili lekarza? Powiedzieli do jej małżonka, czy chcesz, abyśmy sprowadzili lekarza? A on rzekł, lekarz nie może dla niej nic uczynić. A to jest prawdą. Ona była obłąkaną. Lekarz nie może nic dla niej uczynić. Naszą jedyną nadzieją jest udać się tam. A on rzekł, Billy, ja tego nie rozumiem. Ja powiedziałem, nie spodziewam się, żebyś to rozumiał. Nie spodziewam się tego od ciebie. Lecz ach, ani ja tego nie rozumiem. Lecz bracie, Bóg w niebie już dawno temu wyznaczył taką drogę. Coś przyszło za mną. Amen. Nie było to dlatego, że ja chciałem przyjść. Nie, lecz coś szło za mną. Dlatego, że przed założeniem świata Bóg postanowił, predestynował, halleluja, że my będziemy Jego, ku Jego czci i chwale. Ci, których On przejrzał, tych On co? Powołał. Czy On Cię powołał? Tak. Dlaczego On Cię powołał? On Cię przejrzał. Których On przejrzał, tych powołał. Których On powołał, tych usprawiedliwił. Czy się to zgadza? A których On usprawiedliwił, tych uwielbił. Amen. To jest to, co mówi Biblia. Których On przejrzał, tych powołał. W każdej generacji. Których On powołał, tych już uwielbił. To pozwólcie, że przeczytam to miejsce Pisma. W porządku. Który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej ku chwale sławnej łaski swojej. Czy to pojmujecie? Ku chwale sławnej łaski swojej. Aby On mógł zasiąść w stan wieczności, która ma nastąpić, a Jego dzieci mogły wołać Abba Ojcze, Abba Ojcze. Aniołowie mówią, o czym oni mówią? O czym oni mówią? Jest to tak pięknie przedstawione na przykładzie marnotrawnego syna. Ja byłem zgubiony. To jest mój syn. On był zgubiony, a teraz się odnalazł. On był umarły, aż żyje na nowo. Przynieście tłuste ciele, najlepszą szatę i włóżcie pierścień na jego palec. Radujmy się. Nic dziwnego, że gwiazdy poranne śpiewały wspólnie, a synowie Boży zakrzyknęli z radości, kiedy ujrzeli plan zbawienia. Tej księgi przed założeniem świata. Może powiecie, Calvin wierzył w coś podobnego. Ja nie wierzę Calvinowi. Calvin był mordercą. Był człowieka, dlatego że chcił w imię Jezusa. On był łajdakiem i sam potrzebował się nawrócić. O tak. To, co powiedział o niektórych sprawach, było właściwe. Nie, lecz jeśli chodzi o jego postępowanie, człowiek, który uśmiercił drugiego człowieka za coś takiego, to jest okropne, to jest grzeszne. Którą hojnie pokazał przeciwko nam. Jeszcze nie dotarłem do adopcji, nieprawdaż? Spójrzmy, co mówi ten zegar tutaj, którą mamy godzinę. W porządku, tak, weźmy jeszcze 10 minut ze względu na tych ludzi, którzy przyjechali z tak daleka. Spójrzcie, adopcja, przysposobienie za synów. Pozwólcie, że wam teraz pokażę, dlaczego się jej dokonuje. Ojciec posiada wielkie królestwo i objeżdża je. Urodził mu się syn. O, on jest tak szczęśliwy, jest to Bóg. Czy wiecie, co czyni ten ojciec? On szuka najlepszego wychowawcy, prywatnego nauczyciela. Wiecie, kim jest prywatny nauczyciel, nieprawdaż? Jest to nauczyciel szkoły powszechnej. On szuka tego najlepszego nauczyciela w kraju, jakiego może znaleźć. A więc wchodzimy do tego teraz. Słuchajcie. On szuka najlepszego nauczyciela, jakiego może znaleźć. On nie chce po prostu jakiegoś nikponia, on chce, aby jego chłopiec był prawdziwym człowiekiem. Czy nie chcecie tego samego dla waszych dzieci? Pewnością tego najlepszego, co im możecie dać. Oczywiście. Zatem, jeśli naturalny człowiek myśli w ten sposób, to myślicie, o czym Bóg myśli dla swoich dzieci? O tym najlepszym, co im może dać. Zatem on chce człowieka, który będzie uczciwy. On nie chce człowieka, który by mówił, spójrz, no ja, młodzieńcze, czyń po prostu, co tylko chcesz, kochanie. O, tak, ojcze, on sobie znakomicie daje radę, on jest znakomitym chłopcem. Poklepię go trochę po plecach i wsika słomkę do jego kapelusza. Nie, nie, taki jegomość by zaraz został zwolniony, na pewno. On chce człowieka, który będzie prawdomówny. Jeżeli ten chłopiec zachowuje się właściwie, powie mu o tym. Jeżeli nie, to mu powie, co jest niedobrego. A jeśli ziemski ojciec tak myśli, czy byście nie chcieli człowieka, który by był szczery wobec was, by ten nauczyciel był szczery, jeżeli chodzi o wasze dzieci? Na pewno. Więc jak myślicie? Co myśli Bóg? On wie wszystko. My nie, ale On wie. My jesteśmy ograniczeni i nie możemy tego powiedzieć. Lecz On jest nieograniczony i wie wszystko. Zatem, czy wiecie, co uczynił ojciec? On nie powiedział, sprowadzę papieża, aby pilnował moich dzieci. Ani nie powiedział, sprowadzę biskupa. Nie, nie, on by tego nie uczynił, bowiem on wiedział, że papież by się nie nadawał, tak samo biskup. Widzicie? On nie powiedział, sprowadzę naczelnego nadzorcę, aby czuwał nad moimi kościołami. Nie, nie. To był jego wychowawca. Do wychowania swoich dzieci. W porządku? Zatem jak dowiecie się tego, co wie Duch Święty? On mówi przy pomocy ludzkich warg. Jak więc poznacie, że on mówi prawdę? Święty mówi przez wargi, które zawsze mówią dokładną prawdę, które przepowiadają, a to się urzeczywistnia tak doskonale jak w wypadku Samuela. Wtedy wiecie, że to prawda. Jest to właściwe. Bóg powiedział, jeśli on mówi, a to, co mówi, nie urzeczywistni się, nie słuchajcie go, bo ja nie jestem z nim. Lecz jeśli się to urzeczywistnia, to go słuchajcie, ponieważ ja jestem z nim. Widzicie? Tutaj to macie. W ten sposób on to czyni. Otóż, potem on objeżdża dookoła. Co myślicie? Co by powiedział wychowawca, gdyby musiał iść do ojca i powiedzieć, twoje dzieci postępują okropnie. Mówię ci, twój chłopiec jest odszczepieńcem. On jest nieukiem. Jeszcze nie widziałem takiego człowieka. Czy wiesz, co on robi? A twoja córka? O! Ja nie wiem, co ty z nią zrobisz. Wiesz co? Ona wygląda tak samo jak... Ona jest cała wymalowana jak niektóre z tamtych filistynek. Ona chce postępować tak samo jak one. Moja córka? Tak, twoja córka. Oto, co Duch Święty musi powiedzieć o dzisiejszym Kościele. Nic dziwnego, że nie możemy mieć przebudzenia. Widzicie? Otóż to jest prawda. A twój syn? Ach, to samo. Co? Otóż, jak wiesz, zawsze mówiłeś, że te owce powinny się paść tam na tym pastwisku, na tej paszy dla owiec. Tak. A czy wiesz, co on zrobił? On je zapędził tam na dół, na tę kupę chwastów. Wszystkie do tego wąwozu i obojętnie patrzył, jak rozłożyły się koło tej kupy chwastów. Ogryzają stare wierzby i one są tak słabowite, że chyba się stamtąd nie wydostaną. Pastorzy, którzy zaprzeczają mocy pobożności. Otóż, mówię ci prawdę, nigdy w życiu nie widziałem takiej gromady nerwowych owiec. To się mu nie podoba. Nie. A wiesz co? To bydło tutaj, wiesz, ty powiedziałeś, aby się karmiło tutaj tą lucerną, wiesz, aby się utuczyło. Czy wiesz, co on im daje? Nie. To twarde zielsko. Tak. On ich zmusza, aby się przyłączyli do stowarzyszeń itp. Nigdy nie widziałeś czegoś podobnego w twoim życiu. Nigdy nie widziałeś czegoś takiego w całym twoim życiu. Czy wiesz, co on czyni? Chodzi na zabawy, pali wielkie cygaro, chodzi z podniesioną dumnie głową, Jego żona chodzi z nim. Ona nosi szorty, tak samo jak postępują te filistynki tam na zewnątrz. Tak. Oto jakie sprawozdanie musi Duch Święty składać o dzisiejszym Kościele. Zatem, co o tym sądzicie? To jest adopcja. Co on uczynił? On nas predestynował do usłowienia, ku przysposobieniu za synów. On nam dał Ducha Świętego. Czekajcie jednak chwileczkę. Synostwo, to jest właśnie to, o czym mówimy. Adopcja. Otóż wiesz, co on czyni? Niedawno przejeżdżał tędy biskup, a on urządzał tam niewielkie nabożeństwo uzdrowieniowe, a przejeżdżał biskup. Pewien człowiek, brat, był tutaj przejazdem i modlił się za chorych, a biskup powiedział, zaprzestań z tym. O, tak, ojcze biskupie, zaprzestanę. Nie współpracuj z nimi. Och, nie, nie będę, ojcze biskupie. Z pewnością nie. A ja przychodzę i mówię mu prawdę bezpośrednio z Twojego słowa. Widzisz, tutaj to jest. Czytam mu dokładnie Twoje prawa, co ma czynić, ale on mnie nie słucha. On mówi, och, to było na inny wiek, dla innego syna, w innym czasie. To nie dotyczy mnie. Tak to wygląda. Otóż to jest prawda, przyjaciele. Czyż nie widzicie, gdzie Kościół zaprzepaścił swoje miejsce? Dlaczego nie mamy przebudzenia? Dlaczego nie dzieją się ciągle te rzeczy? Tutaj jest tego przyczyna. Jozue powiedział, Gad, pragnę, abyś właśnie tutaj leży Twoje miejsce, zgodnie z planem, Twoje miejsce leży tutaj, właśnie tutaj. Chodź tutaj, Gad, i pozostań tutaj. Benjaminie, Ty udaj się natomiast tam. Pozostańcie jednak wszyscy z dala od granicy Filistynów. A kiedy Jozue przychodzi z powrotem, oto oni wszyscy znajdują się u Filistynów, mają wielką hecę, tańczą po prostu, to nie miara. Wszystkie kobiety są wymalowane i tańczą w kółko i bawią się znakomicie. A Jozue skrobie się po głowie i mówi, co teraz? Otóż to jest dokładnie to, co się dzisiaj dzieje. Nie wszyscy, dzięki Bogu, nie wszyscy, lecz jest ich zbyt wielu. Dobrze? Otóż co się potem stało? Oto co się stało. Czy wyobrażacie sobie tego wychowawcę, Ducha Świętego, rumieniącego się przed Ojcem, kiedy mu to musi mówić? O, moi drodzy, ja mu to powiedziałem, lecz on nie chce tego słuchać. Powiedziałem mu to i dałem mu to przeczytać tutaj w tej księdze. Miałem jakiegoś prostego kaznodzieję, który tutaj przejeżdżał i pokazał mu, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. A wiesz co? On pozwolił jednemu z tych starych pastuchów kóz, aby tutaj przyszedł i powiedział mu, że to było dla innego wieku. Widzicie? A on śmierdział tak wstrętnie, kiedy tutaj przechodził, tym smrodem kozłów. Wiesz, cygar i tym podobnie, tak bardzo śmierdział, kiedy tutaj przechodził, rozumiecie? Lecz ja ci powiem, ten pastuch kozłów miał dużo przypiętych orderów, bowiem mówię ci, gdybyś chciał napisać jego nazwisko na papierze, to by zajęło jego klepsydra połowę stronicy, by zapisać jego tytuły. Z pewnością jest lubiany w tamtym kraju, lecz ja ci powiem, on na pewno nie wie, jak nakarmić owce. On mnie po prostu nie będzie słuchał, mówi Duch Święty. Starałem się mu powiedzieć, że ty jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, lecz on po prostu nie chce tego słuchać. On jest największym tchórzem, jakiego kiedykolwiek widziałem w moim życiu. Tak, Kościół uczynił go przełożonym, biskupem i tak dalej i wszyscy ludzie go słuchają. A czy wiesz co jeszcze? Oni mają taką starą, niewielką rzecz, którą nazywają telewizją. Włączają tylko takie małe coś i pojawiają się na wpół ubrane kobiety i zachowują się sromotnie. I wiesz, wiele twoich córek wzoruje się... O, chyba nie. Rozumiecie? On mówi, ależ tak, one tak czynią. Niektórzy z nich wołają o przebudzenie, ojcze. Niektórzy go naprawdę chcą. Niektórzy z nich chodzą rzeczywiście zgodnie ze słowem. Niektórzy trzymają się słowa tak mocno, jak tylko potrafią. Inni znów, nie wiem, co tu począć. Oni są bardzo daleko od tego. Czy wiesz, co oni czynią? Naśmiewają się z nich i mówią, oni są tylko bandą pomyleńców. To sprawia, że on czuje się naprawdę niedobrze. Lecz zmieńmy teraz obraz. Teraz mamy ojca, a jego syn jest dobrym chłopcem. Jego ojciec stoi razem z wychowawcą, Duchem Świętym. Duch Święty zdaje sprawozdanie w następujący sposób. On powiedział, mam zamiar iść, powiada wychowawca, mam. Syn mówi, pójdę zaraz z tobą, pójdę bezwłocznie z tobą. O, lecz po drodze jest wiele stromych wzgórz, synu. Ja pójdę bezwłocznie z tobą, mam do ciebie zaufanie. Kiedy zaczniesz się czuć zmęczony, ty podniesiesz moją rękę i podtrzymasz mnie.
Lecz na tym wzgórzu są wy. Nic nie szkodzi, jak długo ty jesteś w pobliżu. To nie ma żadnego znaczenia. Ja idę prosto na ten pagórek z tobą. Jest tam pewien kłopot, jest to gładka skała. Nie troszczę się o to, jak długo ty trzymasz moją rękę, ja pójdę wraz z tobą. Pójdę bezwłocznie z tobą. O, wiesz co? Twój tata zazwyczaj tak czynił, wiesz? To dobrze, o tak. Chodzą na wierzchołek tego pagórka. O, mówi on, wiesz to, ojcze? Twój syn to po prostu wykapany ojciec. On jest absolutnie dokładnie taki jak ty. Na każde słowo, które ty mówisz, on mówi amen. Przed paru dniami pobudziłem go do tego, aby otworzył Biblię na tym miejscu, gdzie jest powiedziane, Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ty wiesz, co powiedział? Krzyknął i wyrzucił swoje ręce do góry w powietrze i rzekł, aleluja, amen. Ach, a wiesz, tutaj w twoim słowie jest powiedziane, wiesz, gdzie powiedziałeś, kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię i on czynić będzie. Tak, przypominam sobie, że to napisałem memu synowi. Tak, przypominam sobie, że to napisałem. O, kiedy on to ujrzał, on krzyczał i podskakiwał, wołając, aleluja, Panie, wyjmij cały świat ze mnie, uczyń mnie podobnym do Ciebie. Tak, Panie. I wszystkie te sprawy, które on czynił. O, powiedział ojciec, ja jestem szczęśliwy, że mam takiego syna. To jest znakomity syn. Dobrze? Pilnuj go przez kilka lat. Obserwuj, jak on się rozwija i jakie czyni postępy. Po pewnym czasie, kiedy przeszło parę lat, jak sobie daje radę? O, wiesz, on nawet jeszcze wzrasta w łasce. O, mój drogi, on się wystrzega chwastu. Mówię ci, on jest rzeczywiście, wiesz, on zabiera owce i umie się obchodzić z nim tak samo jak ty. On im nie daje wodorostów. On by im nigdy nie dał tego twardego zielska. Kiedy one przychodzą, mówią, chcemy się przyłączyć do kościołów, on mówi, zamknijcie swoje gęby, wy tego nie potrzebujecie. Wcale nie, oto co potrzebujecie. Pokutujcie i dajcie się każdy z was ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów i przyjmiecie dar Ducha Świętego.
Tak, Panie, właśnie to on powiedział. O, naprawdę tak powiedział? Tak, Panie, na pewno tak powiedział. Otóż, to jest dokładnie tak, jak ja je napisałem. On je dokładnie w ten sposób wypowiada. Tak jest. Jedno miejsce Pisma mówi, pozostańcie w mieście Jeruzalemie, aż zostaniecie wyposażeni mocą z wysokości, bowiem Duch Święty stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie, w Judei, Samarii i we wszystkich innych częściach świata. Ktoś zawołał, halleluja, to jest to, czego potrzebujecie. Czy wiesz, co on robi? On ich po prostu prowadzi wprost do niego i pozostaje z nimi tak długo, aż go wszystkie otrzymają. A kiedy zaczną robić zamieszanie, on mówi, hola, chwileczkę. W ten sposób postępują kozły, nie owce. Rozumiecie? Och, czasami trochę gniewają się na niego, lecz on je poklepie trochę po plecach i powie, czekajcie chwilę, wszystko w porządku. On naprawdę wie, jak pokierować owcami. Tak, Panie, mówię ci. Wiesz co? Słyszałem, że arcybiskup taki a taki powiedział mu, że nie może przyjść do tego miasta i urządzać zgromadzenia. Lecz wiesz co? Ja go jak gdyby poprowadziłem i powiedziałem mu, idź mimo wszystko. Widzicie? Wycofaj te taśmy, nie wysyłajcie ich. A one wychodzą mimo wszystko. Rozeszły się po wszystkich miastach tutaj. A oni mówią, nie będziemy tego A wiesz, diabeł dostał się tam i powiedział, zakładasz się, że go potrafię powstrzymać z dala od tego miasta? Ja powiedziałem, nie potrafisz tego zrobić. Jeśli ja mu powiem, aby tam poszedł, to on pójdzie. Założę się, że pójdzie. Nie. Ja mu powiem. Pójdę tam i powiem, chodźcie moi agenci, zbierzcie się wszyscy razem. Przecież nie chcecie niczego z tego starego fanatyzmu, żadnych starych bredni o boskim uzdrowieniu i o Duchu Świętym. To wszystko dawno przeminęło razem z wiekiem apostołów. Wiecie przecież, że to niedobre. Tam dawno temu próbuję im podać to stare, twarde zielsko i tym podobne rzeczy. Lecz wiesz co? On tam poszedł bezwłocznie, pomimo wszystko. On tam zaraz poszedł i zaczął rozrzucać tą lucernę. Od tego czasu, wiesz, owce zaczęły ją spożywać i stają się tak tłuste, jak tylko mogą być. O tak! Podczas gdy mieli zgromadzenia i uzdrowienia, jak wiesz, wielu z tych młodych zaczęło to spożywać, wiesz, one patrzyły, czy dostaną wielką kupę takiego siana, jak ta lucerna. Będzie się dziwił, co one z tym zrobiły. Było to takie dobre, że one pobiegły do sąsiadów i mówiły, bierzcie to, przyjmijcie to. Nastolatki tam stały. Tak jest, podobnie jak tutaj. Tutaj to jest, właśnie tutaj. Jest to bezpośrednio tutaj, widzicie? Pokutujcie zatem tylko każdy z was i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a możecie otrzymać Ducha Świętego. Jest to dla każdego, ktokolwiek chce. Niech przyjdzie, niech tutaj przyjdzie i zobaczy, co mówi Biblia. Widzisz? A oni tam właśnie teraz przeżywają wspaniałe chwile.
O, to jest mój syn. To jest mój chłopiec. Dobrze, myślisz, że on jest dostatecznie dojrzały? Tak, na pewno, powiedział Duch Święty.
Oddawałem go próbom, doświadczałem go w ten i ów sposób. Rzuciłem go na łoże choroby, zwaliłem go z nóg. Zdeptałem go, pozwoliłem diabłu, aby mu wyrządził wszystko możliwe. Lecz on się znowu zaraz podnosi. On wychodzi z tego bez szwanku, widzisz. On się podnosi na nowo. Narodziłem go chorobą, uczyniłem to, wrzuciłem go do szpitala, zabrałem go tam i wyrządziłem mu to i tamto. Nastawiłem jego żonę przeciwko niemu, nastawiłem przeciwko niemu jego sąsiadów. Wszystko obróciłem przeciwko niemu, to wszystko jednak na nic się nie zdało. Także choćby mnie on zabił, jednak będę jemu ufał. Uśmierciłem jego rodzinę, zabrałem mu to i tamto, wyrządziłem mu to wszystko, to i owo i tamto. On jednak ciągle stoi wyprostowany i mówi, choćby on mnie zabił, jednak będę mu służył. On jest moim. O, dobrze. Sądzę, że powinniśmy go zawołać gdzieś na szczególne miejsce i urządzić uroczystość adopcji. Otóż, kiedy ów ojciec w Starym Testamencie zrozumiał, że jego syn dorósł do swego wieku i dojrzał do usynowienia, do adopcji, on urodził się dziecięciem, lecz jest już wtedy synem. Ale wówczas on nie jest niczym więcej niż tylko dzieckiem, tylko zwykłym synem, dopóki nie dojrzeje i nie okaże się, jakim jest. Dopiero potem on go wywołuje. Wtedy. A więc tak to wygląda w Kościele. Czy jesteście gotowi? Jest już trochę późno. Niech się każdy ugryzie w palec, uszczypnie się i obudzi wewnętrznie i otworzy swoje serce tylko na chwilę. Rozumiecie? Umieścimy teraz Kościół na należne mu miejsce. Teraz, kiedy Kościół dochodzi do tego miejsca, on mówi, Manassesie, ty należysz tam. Efraimie, ty należysz tutaj. Potem on bierze go na pewne miejsce, czyni to ojciec, posadzi go na takie oto wywyższenie i odbywa się ceremonia, a wszyscy zgromadzą się koło niego. On mówi, chcę, aby każdy wiedział, że to jest moje dziecko i ja przyjmuję go za syna. Chcę, aby każdy wiedział, że odtąd jego imię, przeoblekłem go, on ma na sobie szczególne ubranie. Niech wam będzie wiadomo, że jego imię, podpis, na jakimś przekazie jest odtąd tak samo ważne jak moje. On jest moim dzieckiem i ja go przyjmuję do mojej rodziny. Chociaż on był moim synem już od czasu, kiedy się urodził. Od czasu, kiedy otrzymał Ducha Świętego, był moim synem. Teraz jednak umieszczam go na pozycję autorytetu. Kogo on zwolni, jest zwolniony. Kogo wynajmie, ten jest wynajęty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli powiecie do tego drzewa, jeżeli powiecie do tej góry, przenieś się, a nie wątpicie w swoim sercu, lecz wierzycie, że się stanie to, co powiedzieliście, to macie to, co powiedzieliście. Widzicie? Tutaj to macie. Rozumiecie? On jest moim synem. Ilu z was wie, że adopcja, że syn został adoptowany dopiero wtedy, kiedy udowodnił, że jest? Każdy, kto czytał w Biblii o przyjęciu za syna. Otóż, Bóg uczynił to samo wobec swego syna, kiedy wziął Jezusa na górę przemienienia. On zabrał tam na górę Piotra, Jakuba i Jana, tych trzech ziemskich świadków. Na wierzchołku tej góry byli Jezus, Mojżesz i Eliasz oraz Bóg. Oni stanęli na wierzchołku tej góry. A jak wiecie, oni najpierw zobaczyli Jezusa, który został przed nimi uwielbiony. Czy to prawda? Kto z was wie, że to jest zgodne z Pismem? Co on uczynił? On go przyodział w szatę nieśmiertelności. On rzekł, jego szata lśniła jak słońce. Czy się to zgadza? I obłok zacienił go. Piotr, Jakub i Jan upadli na swoje twarze. A kiedy spojrzeli, stał tam Mojżesz i Eliasz i rozmawiali z nim. Mojżesz był już umarły i został pogrzebany w nieznanym grobie przed 800 laty. A Eliasz odjechał do niebios na rydwanie 500 lat temu. Coś takiego, lecz pomimo tego oni tam byli. Oni tam z nim rozmawiali. Patrzcie, on wywyższył Jezusa, aby ich mogli zobaczyć, aby zrozumieli, o co tutaj w ogóle chodzi. Pokazując mu te sprawy, oni z nim rozmawiali, mieli z nim rozmowę. Potem, kiedy Piotr obejrzał się ponownie, a gloryfikacja Jezusa już przeminęła, zobaczyli tylko Jezusa, a głos wyszedł z tego obłoku i rzekł, to jest mój umiłowany syn. Jego słuchajcie. Jego imię jest obecnie tak samo ważne jak moje. Jego słuchajcie. To jest właśnie to. Adoptowani albo umieszczeni na pozycję syna. Otóż oto gdzie Bóg próbuje doprowadzić zielonoświątkowy Kościół w liście do Efezjan. Widzicie? Czy rozumiecie? Musimy zakończyć, dlatego że jest już późno, widzicie? A dzieci usypiają. Chciałem dojść do tego wersetu tutaj, do 13 wersetu, do jego ostatniej części. Zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, lecz nie udało mi się. Będziemy o tym rozważać w niedzielę. Patrzcie, otóż jak, co nas prowadza do Niego i jak jesteśmy zachowywani przez Niego. Teraz odnośnie tego miejsca, czym jesteście? Najpierw zostajecie zrodzeni do tego Królestwa przez Ducha Świętego. Ilu z was wie o tym? Dobrze. Następnie jesteście predestynowani do czego? Do adopcji. Co to znaczy? Jesteście predestynowani, aby zająć to miejsce. O, myślę, że tutaj siedzi siostra Scott. Czy to nie ty jesteś tą, która była dzisiaj tu w domu? Pewna nauka rozchodzi się po świecie, po różnych częściach tego kraju. Wiele o niej słyszałem. Mianowicie, że Jezus jest tutaj na ziemi, przechadza się w ciele, On wchodzi do środka i czyni to. To jest kłamstwo. Jego Duch Święty jest tutaj. I On próbuje umieścić swój Kościół, doprowadzić swój Kościół do porządku, umieścić go w obiecanym kraju, aby mogli wejść tak, aby wszyscy nieprzyjaciele mogli zostać wypędzeni. Manases nie może zająć swego kraju. Ja nie mogę urządzić nabożeństwa uzdrowieniowego, kiedy wychodzę tam na zewnątrz i głoszę chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa, to bracia trinitarianie mówią, o, on należy do tych Jezus Omny. Ja tam nie mogę pójść i służyć ku boskiemu uzdrawianiu, kiedy połowa z nich mówi, boskie uzdrawianie jest na miejscu. I wiele z nich raduje się z cudów, których Pan dokonuje i mówią, otóż ja wierzę, że brat Branham jest prorokiem. Pozwólcie jednak, że wam coś powiem. Jak długo ten duch odpoczywa nad nim i on używa daru rozpoznania, jest Bożym sługą. Lecz jego nauka jest kiepska, ona jest niedobra. Kto gdzie słyszał takie brednie? Albo to jest od Boga, albo to nie jest od Boga. To się zgadza. Albo wszystko jest z Boga, albo nic. Tak się przedstawia ta sprawa. Lecz jak macie zamiar to posiąść? Manases nie pozostaje na swojej ziemi, Efraim nie pozostaje na swym kraju, Gad nie utrzyma swego kraju, Benjamin nie pozostaje na swojej ziemi i oni wszyscy biegają z Filistynami i wszyscy się pomieszali. Jak mamy potem zająć nasze miejsce? Lecz my zostaliśmy zrodzeni przez Ducha Świętego, każdy z nas. Czy to prawda? Do czego zostaliśmy zrodzeni? Predestynowani. Otóż, kiedy zostaliśmy zrodzeni, jesteśmy predestynowani do synostwa, adopcji, abyśmy zostali umieszczeni do ciała Chrystusa. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Czym jest ciało Chrystusa? Niektórzy są apostołami, niektórzy są prorokami, niektórzy są nauczycielami, niektórzy są ewangelistami, a niektórzy pastorami. Czy to prawda? Jesteśmy do tego powołani. Inni mają dary języków, wykładania języków, mądrości, poznania, cudów, czynienia cudów. Wszystkie te rozmaite dary. A co oni obecnie czynili? Oni trochę praktykowali. I co? Dają temu nie wiem jak wolny przebieg. Jeden powstaje i mówi w językach, kiedy inny jeszcze mówi. Brat Branham imituje dźwięki rozgardiaszu i zamieszania. Właśnie w ten sposób. Kaznodzieja będzie głosił, uczyni wezwanie do ołtarza, a ktoś się podniesie, mówi w językach, halleluja, chwała Bogu. Jeżeli kaznodzieja przypadkowo będzie kontynuował swoje poselstwo, będąc pod namaszczeniem, to ludzie powiedzą, o, stary odstępca. Widzicie? To dzieje się tak dlatego, bo nie zostali pouczeni. Biblia mówi, że duchy proroków są poddane prorokowi. Bóg nie jest inicjatorem zamieszania. Kiedy tutaj stoję lub jakiś kaznodzieja będąc pod namaszczeniem Bożym, bez względu na to, jak bardzo pragniecie mówić w językach, milczcie, dopóki Bóg tutaj nie zakończy. A jeżeli mówicie w językach, nie może to być tylko jakieś powtarzanie pisma, bowiem Bóg powiedział, nie posługujcie się gołosłownym powtarzaniem, lecz jest to poselstwo bezpośrednio do kogoś. Zapytajcie mnie, albo wskażcie choćby na jeden przypadek, czy kiedy Duch Święty podczas rozpoznawania mówił do kogoś, powtarzając w kółko pismo, on mu zawsze powiedział, co było u niego niedobrego, albo coś, co on uczynił, albo coś, co musi uczynić, albo coś, co musi się stać, albo coś w tym rodzaju. Czy to prawda? Tak się ma sprawa z mówieniem w językach i wykładaniem. Jeżeli w kościele jest ktoś, kto mówi w językach, a ktoś inny je wykłada, niech się to dzieje w ten sposób. Przypuśćmy, że brat Neville powstanie i mówi w językach, a ten brat tutaj podaje ich wykład, mówiąc, powiedz temu mężczyźnie tutaj, że wczoraj poszedł tam a tam i uczynił coś niewłaściwego. Lekarz mu dzisiaj powiedział, że ma raka. Idź i ureguluj tę sprawę. Potem przyjdź z powrotem tutaj i uporządkuj swoje życie przed Bogiem. Ten człowiek powie, rzeczywiście to jest prawda. Wówczas Bóg jest z wami. Lecz jak możemy to czynić w ten sposób? Widzicie? To jest tylko bum, 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 na chybił trafił, byle jak. Żadne właściwe umieszczenie. Otóż to jest, patrzcie, list do Efezjan próbuje, widzicie? Oni tego nie dostrzegają. Czy rozumiecie, jak oni to przełaczają? My jesteśmy predestynowani do adopcji, do przyjęcia za synów. Kto teraz zrozumiewa, co ma na myśli? Podnieście swoją rękę. Adopcja! My zostaliśmy wrodzeni do Ducha Bożego, z pewnością przyjęliśmy Ducha Świętego i wołamy Abba Ojcze, aleluja, chwała Bogu. My jesteśmy, to się zgadza, my jesteśmy dziećmi, lecz nie możemy nigdzie dojść. Nie możemy pokonać Filistynów. Pójście na Billy Graham'a, który tam stał, a ów Mahometanin powiedział, udowodnij to. Pójść na Jabba Cole, stojącego tam, a ten ateista, któremu Kościół Chrystusowy podaje rękę, takiemu ateiście, a uściskają jego rękę. On jest rzekomo chrześcijaninem i podają sobie ręce z takim diabłem jak John Lewis i wolnomyślicielem, a nawet przeklinał Boga i powiedział przede wszystkim, i tak nie ma wcale takiej rzeczy jak Bóg, tak czy owak. Takie sprawy dzieją się w Kościele, który samego siebie nazywa Kościołem Chrystusowym, a podaje rękę i staje po stronie tego, kto jest przeciwko bratu Jackowi Cole. Jak potem chcemy czegokolwiek dokonać? A zielonoświątkowcy, wielu z nich jest przeciwko niemu. Podczas gdy każdy kaznodzieja w naszym kraju powinien stać z nim ramię w ramię i wołać, Boże, ześlij swoją moc. Widzicie? Tak to wygląda. Nie możemy zostać wprowadzeni na naszą pozycję. Efraim nie chce pozostać na swoim miejscu. Jeden z nich podchodzi tutaj, znajdujemy Manassesa właśnie tutaj mówiącego, ojej, dostało ci się od Pana dobre pole kukurydzy. Potem podchodzi Gad i mówi, ale zaczekajcie chwileczkę, ja miałem uprawiać owiec, ale ja będę również uprawiał kukurydzę, aleluja, widzicie? Wy nie macie nic do czynienia z kukurydzą, uprawiajcie owiec. Waszym zadaniem jest uprawiać owiec. Nie powinniście hodować owiec, kiedy waszym zadaniem jest hodowla bydła. Chcę postawić Kościół na właściwe miejsce. Choć każdy człowiek chce czynić to samo. Halleluja. I nie możecie im powiedzieć ani słowa na ten temat. Nie, nie. Oni ciągle mają tę naturę kozła. Bodą, 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 bodą. Patrzcie. Nie możecie im nic powiedzieć. To się zgadza. I nie można dać Kościołowi jego miejsca. Widzicie? Kościół powinien być predestynowany do przyjęcia za dzieci. Gdzie człowiek, Bóg może wziąć człowieka i przyjąć go do rodziny i obdarzyć go czymś. Doświadczajcie tego najpierw, a zobaczycie, czy to jest właściwe. Biblia mówi, badajcie duchy. Ten człowiek to stwierdzi. Doświadczajcie to, a zobaczycie, czy to jest właściwe. Jeżeli to jest właściwe, idźcie za tym. Potem powiecie, Panie, poślij nam coś więcej. Podążajcie naprzód, widzicie? Tylko naprzód, aż każdy zajmie swoje miejsce. Potem zobaczycie, że Kościół Boga zaczyna zajmować swoje miejsce. Wtedy Filistyni wycofają się. Nikną szorty. Włosy odrosną. Twarze będą umyte. Nie będzie żadnego cygara. To się zgadza. Kiedy Kościół zacznie dochodzić do swej potężnej mocy, to kilku z nich sądzi tak jak Ananiasz i Safira. O tak! Zobaczycie, że kiedy ten święty Kościół stanie wspólnie w swojej mocy, oni zostaną umieszczeni na swoją pozycję jako synowie Boży, zostaną przyjęci do rodziny Bożej, to pełen mocy Kościół stanie tutaj w swojej chwale. O taki Kościół on przychodzi. Widzicie, jak daleko jesteśmy od tego, bracia? Nie możecie nawet znaleźć wspólnego zdania co do Pisma. A każdy człowiek, który nie może zrozumieć wodnego chrztu w Biblii w imię Jezusa Chrystusa, jest albo ślepy, albo umysłowo coś nie jest w porządku. Tak jest. A właśnie tutaj toczy się wielki bój. Chciałbym powiedzieć każdemu, aby mi przyniósł jakieś miejsce pisma, gdzie był ktokolwiek i kiedykolwiek ochrzczony w jakieś inne imię, niż w imię Pana Jezusa Chrystusa w nowotestamentowym Kościele. A jeśli został ochrzczony w jakiś inny sposób, to musiał zostać ochrzczony ponownie w imię Jezusa Chrystusa, aby otrzymać Ducha Świętego. Przyjdźcie i pokażcie mi. Nie ma takiego miejsca. Nie ma takiego polecenia. Jezus powiedział wówczas, idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec, Syn i Duch Święty, ani jedno nie jest imieniem, ani jedno z nich. Już 10 dni później Piotr zwrócił się do nich i rzekł: pokutujcie i dajcie się ochrzcić, każdy z was, w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów. I tak jest napisane w Biblii wszędzie. A byli tam niektórzy, którzy byli ochrzczeni przez Jana w inny sposób, mianowicie jedynie ku pokucie. Paweł powiedział: musicie zostać ochrzczeni na nowo, musicie ponownie przyjść. Och, przecież zostaliśmy ochrzczeni przez wielkiego świętego męża, Jana, który ochrzcił Jezusa. Tak mówi Ewangelia. Jest to Duch Boży, który mi to objawił. Ja jestem apostołem pańskim, a choćby nawet anioł z nieba przyszedł i głosił coś innego, że to przeczytam. Biblia mówi, gdyby nawet anioł, Paweł powiedział, gdyby nawet anioł z nieba powiedział coś innego, biskup, arcybiskup, papież, nadzorca, kimkolwiek by on był, głosił coś innego oprócz tego, co ja wam głosiłem, niech będzie przeklęty. Nie istnieje. My nie mamy takich zwyczajów jak ten. O nie. Wy właśnie nie ma po prostu czegoś takiego. My, a więc widzicie, dlaczego jest tak, że ludzie tego nie mogą zrozumieć? Dlaczego ludzie nie będą, nie chcą w to uwierzyć? Ktoś w zgromadzeniu mówi predestynowani. Widzicie? Ktoś trafił w samo sedno, Jean. Predestynowani, dokładnie. Dlaczego? Wszyscy, których mi dał Ojciec, co? Przyjdą do mnie. Jak to dokładne? Wszyscy, których mi dał Ojciec, przyjdą do mnie. O co mi tutaj chodzi? Do jakiego próbuję dojść wniosku? Tutaj jesteśmy. W porządku. Pozwólcie mi tylko przeczytać ten wiersz, a potem wam powiem, co Paweł, te rzeczy, które, o to, co Paweł powiedział o predestynacji. To samo poselstwo, które głosiłem dziś wieczorem na temat wodnego chrztu w imię Jezusa Chrystusa, chrzest Duchem Świętym, stanowisko w Kościele i tak dalej. Oto, co on powiedział. Dziwuję się, mówiąc do Galacjan, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej. Innymi słowy, wstydzę się za was, że pozwalacie komuś wejść i odwrócić was od tego do innej Ewangelii, która nie jest inszą, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową, chcą powstrzymać prawdziwą Ewangelię Chrystusową. Uważajcie jednak. Otóż pamiętajcie, że to był Paweł, który przymuszał każdego, kto nie był ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, aby przyszedł i dał się ponownie ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Ilu z was wie, że to prawda? Ilu z was wie, że to był Paweł, który wypowiedział te tajemnice, które były ukryte od założenia świata i zostały mu objawione, mianowicie, że my byliśmy predestynowani do tego, by być synami, przeznaczeni do adopcji? To był Paweł. Spójrzcie jednak, co on tu powiedział. Ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba, opowiadał wam Ewangelię, mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Nie mówi tylko, nie zgadzam się z tobą, proszę pana, po prostu niech będzie przeklęty. Pozwólcie, że przeczytam ten następny wiersz. Jakośmy przedtem powiedzieli, i teraz znowu mówię, jeśli by wam kto inną Ewangelię opowiadał mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. To się zgadza. Zatem, bracie, siostro, mam nadzieję, że tego nie mówię lekceważąco. Jeżeli to był Bóg, który mnie zabrał przed paru dniami, abym zobaczył coś niecoś. Otóż podnieciłem się. Nie myślę, że się podnieciłem. Po prostu zostałem pobłogosławiony podczas głoszenia. Traciłem kontrolę nad sobą i trzymałem was tutaj, aż poznałem, że jesteście śpiący i zmęczeni. Lecz och, ja, gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo pragnę was ujrzeć tam w górze. Widzicie? A kiedy ja powiem to jeszcze raz. Kiedy on mi powiedział, ja powiedziałem, to by on powiedział, czy chciałbyś zobaczyć, jak się to zakończy? Pojrzałem do tyłu i zobaczyłem siebie samego, leżącego tam na łóżku. Znacie mnie z pewnością już dosyć długo, aby wiedzieć, że wam mówię prawdę. Pragnę was o coś zapytać, podobnie jak powiedział Samuel, zanim namaścili Saula. Czy wam kiedy powiedziałem coś w imieniu pańskim, to by nie było prawdą? Czy się to zgadza? Zawsze to było prawdą? Czy przyszedłem kiedy, aby was prosić o pieniądze albo coś w tym rodzaju? Nie, widzicie, nigdy. Czy kiedy czyniłem coś innego, prócz tego najlepszego z mojej strony, aby was przyprowadzić do Chrystusa? Dokładnie tak. Otóż oni chcą powiedzieć, że się posługuję mentalną telepatią. Wiecie, że jestem niezwykle wrażliwy i spostrzegawczy. Owszem, takie rzeczy muszą powstać. Biblia mówi, że one wystąpią. Jako Janes i Jambres przeciwstawiali się Mojżeszowi. Oni czynili niemal to samo, co czynił Mojżesz. Aż doszło do próby sił, do ujawnienia faktycznego stanu rzeczy. To się zgadza. Pamiętajcie jednak, Jambres i Janes nie mogli uzdrawiać. Oni nie mogli uzdrowić, oni potrafili wprowadzić plagi, lecz nie potrafili ich usunąć. Widzicie? W porządku. Otóż Bóg jest lekarzem. Boże Słowo pozostaje prawdą. Starałem się być wobec was szczerym, starałem się powiedzieć wam prawdę. Ja przez około 31 lat stałem za tą kazalnicą, z przerwami, przez 31 lat. A pewnego dnia może opuszczę tą kazalnicę, aby odejść do chwały. Znajduje się tam żona, córka, ojciec, bracia. Wszyscy zostali pogrzebani tam naprzeciwko, kosztowni przyjaciele. Patrzyłem na ich trumny i bukiety kwiatów. I wiem, że pewnego dnia będzie tam również moja. Tak, to prawda. Lecz szczerze, z całego mego serca, mówię wam to z całego mego serca, wierzę, że wam zwiastowałem prawdziwą Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę, że powinniście zostać ochrzczeni każdy z was w imię Jezusa Chrystusa oraz otrzymać chrzest Duchem Świętym. A z chwilą, kiedy to uczynicie, przyniesie wam to radość, pokój, wytrwałość, dobroć, łagodność, delikatność, cierpliwość i wiarę. A pewnego poranka, przed paru dniami, coś wydarzyło się ze mną. Ja nie wiem, co to było. Nie mogę na razie powiedzieć, czy byłem tutaj w moim ciele i widziałem po prostu wizję, czy też zostałem zabrany stąd tam do góry. Ja nie wiem. Nie mogę tego powiedzieć. Jedyna rzecz, którą wiem, zawsze obawiałem się śmierci. Tego małego miejsca ukłucia żądłem. Nie bałem się, że Jezus nie przyjdzie, aby mnie zabrać. Otóż tego się nie obawiałem, ponieważ nie obawiałem się tego. Ale co, gdybym was miał spotkać, a wy bylibyście tylko delikatną mgiełką, przelatującą w powietrzu? Nie, to pojmuję. Kiedy widziałem tych ludzi, oni byli rzeczywistymi ludźmi.
She never called me her husband. She called me her darling brother. There was no sex, no feelings of that type. It couldn't be. It was perfect. It was sweetness. It was perfection. I'm wondering. I don't know. I'm wondering, is that what she seen before she left the earth? When she was young in the hospital, when I called her, and she said, Billy, you have preached it. You've talked about it. But she said, you don't know what it is. She said, I have no more desire to say it. Amen. I wonder if that's what it is, that godly, saintly old man of F.F. Bosworth, who stood in this pulpit, who's preached with me around different parts of the world, old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him. Yes. Godly, saintly old man. 2 hours before, well, about a week or two before he left, I went to him, and there he laid back there, weighed nearly 90 years old. His little old arms reached out. His little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Jeżeli był kiedykolwiek człowiek, który reprezentował Zielonych Świątkowców, a był prawdziwym apostołem, był to F.F. Bosworth. Był on czystym, uczciwym i głosił prawdziwą Ewangelię. Wiecie, był to Bosworth. Kiedy go trzymałem w moich ramionach, wołałem, ojcze mój, wozie Izraela i jazdo jego. On rzekł, synu, pozostań na polu misyjnym. Wyprzeć niektórych z tych młodych facetów, idź na obce pola misyjne, jeżeli potrafisz, zanim oni zaniosą tam cały ten fanatyzm, prawdziwą Ewangelię, którą ty głosisz, rozumiesz? On rzekł, twoja usługa jeszcze się nie rozpoczęła w tej mierze, jaką ona będzie. Dalej rzekł, jesteś całkiem nowym Branhamem. Powiedział, jesteś młodym, synu. Ja powiedziałem, bracie Bosworth, mam 48 lat. Jeszcze nie rozpocząłeś. On powiedział, nie pozwól, żeby tam dotarli ci młodzi, zielonoświątkowi kaznodzieje, całym ich absurdem i zatruli całą sprawę i nastawili wszystkich dyplomatów i cały kraj przeciwko temu, zanim ty tam przyjdziesz. On powiedział, wyruszaj, bracie Branham, zwiastuj ciągle tą Ewangelię, którą masz. Ja wierzę, że ty jesteś apostołem albo prorokiem naszego Pana Boga. Popatrzyłem na niego, trzymałem go w moich ramionach. Powiedziałem, bracie Bosworth, pragnę ci zadać pytanie. Który czas był najszczęśliwszy w twoim, która chwila twego ze wszystkich lat, w których głosiłeś?
On rzekł, właśnie teraz, bracie Branham. Ja powiedziałem, czy wiesz, że umierasz? Ja nie mogę umrzeć. Ja powiedziałem, ależ chciałbyś powiedzieć, że ta chwila jest twoją najszczęśliwszą? Były tam małe drzwi. On rzekł, leżę tutaj, zwrócony twarzą w kierunku tych drzwi, którego miłowałem i o którym głosiłem i za którym zastawiałem się przez całe moje życie. On podejdzie do tych drzwi, aby mnie zabrać i ja pójdę z nim. Pojrzałem na niego i pomyślałem, patrzę na niego tak samo, jakbym patrzał na Abrahama, na Izaaka albo Jakuba. Chwyciłem go za rękę i powiedziałem, bracie Bosworth, obaj wierzymy temu samemu Bogu, wierzymy w to samo. Dzięki łasce Bożej będę głosił, póki ostatni dech nie opuści mego ciała. Pozostanę tak wierny Bogu, jak tylko potrafię. Nie będę czynił żadnych kompromisów odnośnie Ewangelii, na żadnym miejscu i po stronie nikogo. Pozostanę tak wierny, jak tylko potrafię. Bracie Bosworth, spotkam cię w lepszym kraju, gdzie już więcej nie będziesz starym, lecz młodym. On rzekł, ty tam będziesz, bracie Branham, nie martw się. A godzinę albo dwie godziny przedtem, nim on umarł, jakieś 2 miesiące później, myślałem, że on wtedy umiera. Moja żona poszła do niego w odwiedziny, on ją zawsze tak bardzo cenił. Była tam również pani Bosworth i około 2 godziny on był pogrążony we śnie. Spojrzał i zeskoczył ze swego łóżka. On rzekł, matko, nie widziałem cię od lat. Tato, bracie Jim, ależ powiedział, zaraz, ty byłeś jednym z tych, którzy się nawrócili do Pana podczas mojej usługi w Joliet, Illinois. On umarł już 50 lat temu, widzicie? Tak, on rzekł, tutaj jest siostra ta i ta. Tak, przyprowadziłem cię do Pana na zgromadzeniu w Winnipegu. Tak, ależ tutaj jest siostra taka i taka. Nie widziałem cię już od... Tak, ty przybyłaś do Pana tam a tam. Przez 2 bite godziny witał się z tymi, których przyprowadził do Pana. Potem poszedł z powrotem prosto na swoje miejsce, położył się, skrzyżował swoje ręce i odszedł. Czy brat F.F. Bosworth wszedł do tego kraju, który mi Jezus pozwolił oglądać przed paru dniami w nocy? Jeżeli tak, to on tam jest dziś wieczorem jako młodzieniec. Niech Bóg da mu wieczne odpoczywanie. Obym zawsze żył tak wiernie, by mógł wejść do tego kraju. Obym był takim prawdziwym sługą Chrystusa. Wstydzę się z powodu mego życia. Wstydzę się. Lecz ja, jeżeli kiedy zgrzeszyłem wobec was, powinniście przyjść do mnie i powiedzieć mi o tym. Rozumiecie? Starałem się żyć uczciwie we wszystkim, co Bóg w swojej łasce pozwolił mi czynić. Widzicie? Patrzcie na przyjaciele, jeżeli wiecie o czymś niewłaściwym w moim życiu, powinniście przyjść do mnie i powiedzieć mi o tym. Patrzcie, ja powinienem stać tutaj przed wami i głosić wam prawdziwą Ewangelię. Jestem dłużnikiem w tej sprawie wobec was. Spodziewam się bowiem, że zobaczę twarz każdego z was jako młodzieńców i młode niewiasty tam po drugiej stronie tej bariery. Tylko jeden oddech oddziela was od tego, gdzie jesteście obecnie, gdzie będziecie. To się zgadza. Jest to tuż. I niechby Bóg niebios, nie mówię tego świętokradczo, lecz z bojaźnią, Tata, niechby wam udzielił wszelkiej łaski, kiedy zostaniemy przedstawieni tam w tym wspaniałym dniu, kiedy będziemy mieć znowu nasze ziemskie ciała i będziemy mogli pić oraz spożywać winogrona i owoce tego kraju. Będą budować domy, a nie zamieszka w nich ktoś inny. Będą sadzić winnice, a nie będzie z nich spożywał ktoś inny. Widzicie? Człowiek zasadzi winnicę, jego syn ją przejmuje, potem przejmuje ją znów jego syn, a potem jego syn? Lecz tak nie będzie w tym wypadku. On ją zasadzi i pozostanie przy niej. Widzicie? To się zgadza. Będziemy tam na zawsze. Obym w tym kraju, obym tam ujrzał każdego z was. I wiem, że przemawiam tutaj nawet do kaznodziei Trinitarian. Moi bracia, Nie mówię tego, aby was zranić. Ja również jestem trinitarianinem. Wierzę w troistość, 3 atrybuty Boga, Ojciec, Syn i Duch Święty, lecz nie w 3 bogów. Widzicie? Wierzę, że istnieją 3 atrybuty. Absolutnie. Wierzę w to z całego mego serca. Ojciec, Syn i Duch Święty, lecz to nie są 3 bogowie. Są to tylko 3 atrybuty albo 3 urzędy Boga. Bóg żył kiedyś w ojcostwie, potem w synostwie, a obecnie w Duchu Świętym. Jest to ten sam Bóg w 3 urzędach. Ojciec, Syn i Duch Święty, żadne z nich nie jest imieniem Bożym. Bóg ma jedno imię, a Jego imię brzmi Jezus. Biblia mówi, którego imieniem Jezus nazywa się wszelka rodzina w niebie i na ziemi. To się zgadza. Zatem Bóg miał jedno imię, ludzkie imię. On był nazywany Jahwe Jireh, Jahwe Rafi, to były tytuły Jego bóstwa. Lecz On miał jedno imię, Jezus. To jest On. Rzeczywiście, moi bracia, jeżeli nie zgadzacie się ze mną, pamiętajcie, spotkam się tam z wami, mimo wszystko. Widzicie? Będę tam razem z wami. Niech was Bóg błogosławi, ja was miłuję. Chcę wam teraz przypomnieć, zboże, że w niedzielę rano rozpoczniemy od tego miejsca i będę się starać, aby trzymać was nie dłużej niż do 2 godziny, abyście mogli mieć zebranie po południu, jeżeli to będzie możliwe. I jeśli zdążę przebrać tyle, co dziś wieczorem, jest godzina 10:30, czy mi wybaczycie? Przyjaciele, nie pozostało nam wiele czasu, umiłowani. Będę was nazywał umiłowani, ponieważ takimi jesteście. Wy jesteście moimi ukochanymi. Wiecie co? Przychodzi mi jedno miejsce Pisma na myśl. Paweł powiedział, zabiegam bowiem o was, jego gościu, z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was. Tutaj to macie, tutaj to jest. O to chodzi. Albowiem zaręczyłem was z Chrystusem, jako czystą dziewicę. Otóż, jeżeli to było prawdą, wówczas, co mi było powiedziane, owi ludzie powiedzieli mi, Jezus przyjdzie do ciebie, a ty nas Jemu przedstawisz, jako czystą dziewicę. Będą sądzeni na podstawie słowa, które ty im zwiastowałeś. Patrzcie, jeśli wam zwiastowałem to samo, co Paweł zwiastował swemu kościołowi. Jeśli jego grupa tam wejdzie, to nasza również, ponieważ my mamy to samo. Amen. Kłońmy teraz nasze głowy, kiedy mówimy, niech ci Bóg błogosławi.